Witamy Was serdecznie. Mamy niedzielę 7 września 2014 roku i zaczynamy 118 podcast. Ja nazywam się Robert Fiałkowski i poprowadzę dzisiejszy odcinek, ponieważ nie ma z nami Dawida. Przesyłam mu pozdrowienia, ponieważ próbuje się jakoś tam powrócić do żywych po wyrwaniu ósemki. Podobno tam dosyć hardkorowo było, ale nie wnikajmy za bardzo. Miejmy nadzieję, że do nas wróci już niedługo. A ze mną jest Tomek Dietrich.
Cześć, powitać.
I Piotrek Modzelewski.
Cześć, cześć.
I wspólnie sobie w już takim pełnoprawnym wrześniowym odcinku, ponieważ powraca temat tygodnia, będzie też sporo newsów. No, gier niestety nie, bo tak się składa, że w nic specjalnego nie graliśmy, ale to się może zmienić ze sprawą pewnej premiery przyszłotygodniowej, ale o tym później. Zaczniemy sobie parafialnie. Informacja jest taka, że w środę o 21:00, najprawdopodobniej jeśli Dawid do tego czasu się wykuruje, bo to jest jakby głównie jego pomysł, planujemy, żeby w ramach tych naszych streamów, które teraz się odbywają prawie codziennie, porozmawiać sobie z wami w takiej formie, że na TeamSpeaku, bo teraz mamy z Gaming Live'a udostępniony serwer. No, być może o takich luźnych rzeczach, bez jakiegoś tam uściślonego tematu. Dawid też planował, żeby tam w tle pokazywać jakąś grę. Wszystko na tej naszej zakładce www.pattv.pl / na live. No i jeszcze tą ostateczną formę sobie pewnie doszlifujemy. W każdym razie zapraszamy Was właśnie w tę środę o 21:00 i zobaczymy, jak to nam wspólnie wyjdzie.
Także czyli zasadniczo miałoby to wyglądać w ten sposób, że gadamy z Wami, słuchaczami na TeamSpeaku, i wszystko leci na streamie, tak?
Tak, dokładnie. I prawdopodobnie jeszcze szla jakaś gra. Tak, żeby nie było nudno. A jeśli chodzi o skład, to nie gwarantujemy, że za każdym razem będziemy w czteroosobowym, ale postaramy się to tak zorganizować, żeby przynajmniej dwie osoby z ekipy wpadały. Może czasami jacyś w ogóle goście z zewnątrz. No i planujemy tak wstępnie, żeby to trwało około godziny. Wiadomo, pewnie czasami się może przedłużyć, ale tak, żeby przynajmniej tą godzinę dla Was wygospodarować.
Zależy, jak temat będzie leciał i zależy też, ile osób pewnie będzie, prawda? Bo jak będzie więcej i będzie o czym gadać, to czasami może i się do późnej nocy przedłużyć.
No, postaram się, że nie, bo ja wiadomo, każdy ma tam swoje życie, ale no, mimo wszystko myślę, że to jest ciekawy sposób. Też często nas namawialiście na większe interakcje, szczególnie tych członków naszej takiej korowej społeczności. Zapraszamy do tego, żeby wspólnie po prostu sobie o grach i nie tylko pogadać. Teraz w różności społeczności postanowiliśmy, że od tego odcinka będziemy wyznaczać osoby, które dostają u nas kodziki. Najczęściej to będą na Steama. Niestety nie powiem Wam dokładnie, na jaką grę, bo Dawid trzyma wszystkie te pliki u siebie, więc będzie to taka niespodzianka. Aczkolwiek tutaj w trzyosobowej komisji postanowiliśmy tym razem wyznaczyć Olesterna. Możecie sobie zobaczyć, jest wyróżniony we wpisie ten komentarz, który w taki dosyć trzeźwy i ciekawy sposób opisał, jakie są mocne i słabe strony Sony w tej generacji. No i myślę, że to tak nam się spodobało, że trafnie szczególnie te słabe strony ostatnio jakby wypunktował i porównał je także do Xbox One, który stał się nieoczekiwanie silny w tym aspekcie, tutaj szczególnie jeśli chodzi o aktualizację czy nowe funkcje systemu. Więc myślę tyle, jeśli coś macie do dodania może, czy...
Nie, to znaczy mi się w tym komentarzu bardzo spodobało to, że właśnie mimo tego, że jednak no, Xbox One jest postrzegany jako, no nie bójmy się tego słowa, jako maszyna gorsza, to jednak właśnie Olestern pokazał, że rzeczywiście są takie elementy, w których zdecydowanie przeważa nad Sony, co może nawet dziwić, bo przecież na przykład chociażby ten PR Sony, który wcześniej był świetny, a teraz widać wyraźnie, że już tak troszkę...
Są panie zadeczki, Sony ma taką głupią manierę, że jak im za dobrze idzie, to jest źle po prostu. No.
Tak, bo wiesz co, Sony jest jak Polska.
Kiedy w Polsce,
słuchajcie, ale takie są fakty. Kiedy się Polacy potrafili zorganizować i dobrze działać? Kiedy mieli przesrane. Wtedy, kiedy trzeba było zorganizować jakieś powstanie, kiedy trzeba było się spod jakichś tam zaborów wyrwać, to no, udało się czy się nie udało, ale zorganizować się jako tako potrafili, tak? Natomiast jak jest dobrze, to wszyscy zaczynają się gryźć i leci na łeb na szyję.
Wiesz, różnica jest taka, że w Sony nikt się nie gryzie. Sony po prostu spoczywa na laurach i w momencie, kiedy
też
pojawia
prawda.
Się wypowiedź, pojawia się wypowiedź Yoshidy, który mówi, hej, nie wiemy dlaczego PS4 się dobrze sprzedaje, no to halo, ale coś jest nie tak.
No dokładnie, oni sami się zaskoczyli, bo no i teraz po prostu zajęci są liczeniem dolarów, a Microsoft jest... teraz w roli tego goniącego i rzeczywiście trzeba przyznać, że się stara, bo cały czas te aktualizacje, no jeśli chodzi o gry, no to też są ograniczone możliwości, ale takie akcje chociażby teraz w Stanach, że kupując Xboxa One będzie można sobie za darmo tam z puli 5 gier coś wybrać, no to jest przykład
przez
tego,
najbliższy
że...
tydzień i to między innymi Destiny jest w tej puli, więc no wszystkie gry o wartości do $60, to jest chyba w ten sposób tam powiedziane.
Super promocja, teraz też mamy już premierę w Polsce i też w Japonii o tym powiemy, no na razie nie mamy cały czas informacji o tym, żeby chociaż 5 milionów sprzedali, więc podejrzewam, że jednak by się tym pochwalili, chociaż pewnie to nie tak wprost, no bo jak powiedzą, że 5, to każdy sobie w głowie ułoży, że to połowę gorzej niż PlayStation 4. I to jeszcze
no tak, oni też,
licząc
oni
w też, czasie, nie?
Tak, oni też się muszą jakoś tak bronić przed tymi porównaniami, bo dopóki tych konsol jeszcze nie było, to można było tam prężyć muskuły, natomiast teraz jeżeli nie mają do zaprezentowania czegoś, co jest ewidentnie lepsze od PlayStation, no to cóż, no to lepiej dla nich, żeby siedzieli cicho.
No tak, natomiast jeśli chodzi o te aktualizacje, czy w ogóle funkcje multimedialne, to w tym momencie Xbox One o 2 albo 3 długości wyprzedza PlayStation 4 i to jest dziwne, bo Sony przecież mocno siedzi w tych multimediach, jest wielką korporacją i ma własną wytwórnię filmową i też w muzyce i wytwórnię muzyczną, a i tak nie jest w stanie tego w ciekawszy sposób niż wrzucanie jakiegoś durnego abonamentu i brak custom soundtracków no, zorganizować, więc nie umiem
znaczy,
o tym, żeby sobie odpalić
ten brak,
po prostu.
Brak custom soundtracku to jest chyba tylko w Polsce, bo oni mają go za pośrednictwem tego Music Unlimited.
No ale dobrze, to nie o to chodzi, to jest chamskie wpuszczanie ciebie, wiesz. Przypominam ci, że Microsoft też ma tą subskrypcję Xbox Music i jakoś to nie powstrzymuje ich przed...
No tak, oczywiście, masz rację.
Więc nic tu Sony, myślę, nie usprawiedliwia.
Zresztą... Ale to może Sony po prostu stwierdziło, że i tak już się przyzwyczailiśmy przez poprzednią generację, że nie ma tego wsparcia dla custom soundtracku, więc no...
Wiesz,
zostaje po naszemu.
Akurat Sony i Microsoft powinno się dużo więcej dostać w kość za to, że wiele funkcji z poprzedniej generacji nie przeszło automatycznie.
Tak.
Tutaj najbardziej ucierpiała 360, no ale chociażby z tym włączaniem się w nocy do ściągania update'ów, to też tego nie ma na PlayStation 4.
Ale mnie to dziwi akurat, dlaczego coś takiego robią, bo przecież ja rozumiem, gdyby to trzeba, znaczy na pewno byłoby to konieczne do zaimplementowania na nowo, ale jednak już jakiś jakby zręby mechanizmu, jak to ma działać, już przecież mają, bo to już wcześniej mieli, tak?
Ale słuchaj, to jest kwestia jakaś głupiej koncepcji, skoro na Xboxie One przez kilka miesięcy nie było w ogóle wskaźnika stanu baterii odpada, takiej podstawowej rzeczy, co jest od samego początku w 360, no to ja nie wiem, jak to usprawiedliwi, implementacja za dużo czasu, nie mieli czasu, no coś takiego, przecież to się wydaje, że to jest kilka linijek w kodzie, no naprawdę.
No tak, to są duperele, które tak naprawdę ja nie wiem, jak coś takiego można było pominąć, czy tym bardziej, że jakby to nie jest funkcja, która w jakiś sposób mogłaby wpływać, nie wiem, negatywnie, czy coś tam na sprzedaż, czy nie wiem, nie zgadzać się z koncepcją całej konsoli. No,
no nie, no to jest po prostu pierdoła funkcjonalna, która powinna być od początku i tyle. No więc no z jednej strony chwalimy Microsoft za dużą aktualizację, ale też pamiętamy o tym, że wiele z tych funkcji, które teraz są jako niby nowości, to jest tak naprawdę powolne, systematyczne uzupełnienie braków, które już posiadała 360.
No tak.
No ale dobra, to tyle o tych update'ach. Jeszcze z takich komentarzy, które są też przez nas wyróżnione, ale takie powiedzmy bez nagrody głównej, to mi szczególnie komentarz Juliusza się spodobał odnośnie gry Counter Spy, który tak dosyć ciekawie w kilku zdaniach opisał, o czym to jest gra. My akurat w to nie graliśmy, ale jeśli ktoś z was jest zainteresowany, zdaje się, że to jest dosyć atrakcyjne i cenie, bo tam jest jeszcze zniżka dla plusowiczów, to warto sobie przeczytać na padtv.pl pod komentarzem podcastu 117. A my sobie przejdziemy do tematu tygodnia. który w sumie chodził nam już po głowie dłuższego czasu, ale w tych naszych wakacyjnych odcinkach nie było na to miejsca, więc omawiamy to teraz. A pogadamy sobie o remasterach. Kiedyś już był temat wrzucony, tylko wtedy mieliśmy na myśli poprzednią generację. Tymczasem no, nieoczekiwanie siłą napędową, jeśli chodzi o też nawet i sprzedaż, i też taki, nie wiem, poprawienie wizerunku, że na next genach nie ma gier, są wszechobecne remastery, których no, jest cała masa i zdaje się, że nie tak prędko się one skończą. No i też takie na starcie pytanie do was, jaki macie do tego stosunek, bo zawsze jest taki trochę podział, że z jednej strony narzekamy, że praca ludzi zamiast skupić się wokół nowych projektów to jest marnowana na przystosowywanie gier, które i tak nie robią takiego wrażenia na next genach, ale z drugiej strony zawsze padają argumenty, że na przykład część osób nie grało, że to jest dobry moment, żeby wrócić, albo brak dostępu do, nie wiem, na przykład PlayStation 3, bo ktoś miał Xboxa 360, więc fajnie, że wychodzi remaster przykładowo The Last of Us. No jakie jest wasze zdanie? Może Tomek dla ciebie najpierw.
No, u mnie to zdanie będzie takie troszeczkę może dziwne, bo no ja tutaj będę z perspektywy pecetowca mówił, ale tak, dla mnie remaster, dobry remaster to jest takie coś, co raz, że poprawia rzeczy związane z, załóżmy, nie wiem, tam grafiką czy technikaliami, no bo siłą rzeczy, żeby to wyglądało tak jak gry z dzisiejszych czasów, a nie z minionej epoki.
Krótko mówiąc, coś więcej niż tylko poprawienie rozdzielczości, prawda?
Tak, ale to jest raz. A druga sprawa, i to nawet ważniejsza, poprawienie rzeczy związanych z gameplayem, tylko że tutaj też są dwie drogi, to znaczy niektórzy idą drogą taką, że zmieniają ten gameplay, co jak dla mnie nie jest zbyt dobre, bo w końcu to ma być remaster, a nie jakiś, nie wiem, pseudo reboot o coś tam, albo na przykład usprawniają ten gameplay. Tutaj no, sporo żeśmy rozmawiali wcześniej o tej wersji Metro Redux, jakkolwiek.
Ja tam Redux mówię jakoś, tak nie wiem.
No, tak najprościej, bez jakichś dziwactw. Więc to jest na przykład w tym remasterze fajne, że nie tylko poprawili grafikę, która przecież już i tak była genialna, co przede wszystkim w tej wersji 2033 dodali wiele nowych, chociażby poprawili sztuczną inteligencję przeciwników.
I składanie się.
Dodali te mechanizmy, które potem wyszły w Last Light'cie, więc to jest dla mnie dobry remaster, dlatego że to nie jest tylko podbicie teksturek, bo no nie oszukujmy się, akurat na PC-tach podbicie tekstury to nie jest żaden problem. To się robi przez mody zwykle. Przecież chociażby, żeby daleko nie szukać, nie wiem, czy pamiętacie, jak wyszedł ten Doom 3 BFG Edition.
No, to lepsze, bo nie była wersja zmodowana.
PC-towcy się z tego śmiali, dlatego no, że wersja zmodowana pozwalała grać w tak dwa razy ładniejszą grę zupełnie za darmo. To znaczy, w sensie, jak miałeś już podstawkę, tak? To grałeś tak, jakbyś grał w grę z, nie wiem, trzeciego czy czwartego roku, tylko z grę z 2010-2011, więc to się wszystko da załatwić przez mody. Przecież nie wiem, czy wiecie, ale na przykład są mody do Quake'a 4, które dodają jakieś efekty, jakieś dodatkowe efekty cząsteczkowe, dodatkowe inne wersje shaderów, jakieś efekty paralaksy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc i to ludzie napisali po prostu ten kod, więc
GTA 4 też jest dobrym przykładem, to jest masa modów, no, czy Skyrim, zawsze Oblivion, Skyrim, Elder Scrollsy zawsze miały mocną wsparcie. No tak że a powiedz z perspektywy Piotra konsolowca, czy szczególnie, że miałeś Xboxa 360 jednocześnie i PlayStation 3, czy ciebie interesują w ogóle remastery, czy strata czasu i w ogóle nie ma sensu?
Znaczy, ja po raz kolejny może to powiem, ale dla mnie są gry, które warto jakby zobaczyć w lepszej oprawie graficznej, z lepszą mechaniką i tak dalej. Po prostu są to tytuły na tyle wybitne moim zdaniem, że fajnie by było, gdyby dostały jakby tą drugą szansę i gdyby trafiły do szerszej publiczności. Przy czym nie będzie jakimś wielkim zaskoczeniem, jeżeli w tym miejscu powiem Mass Effect. Ale no, to jeszcze nie jest oficjalne i generalnie rzecz biorąc nie wiemy, czy on na pewno powstaje, więc to można sobie odpuścić. Natomiast no, jeżeli chodzi o to, co ja do tej pory ograłem, tak, a mam już za sobą i Tomb Raidera, i The Last of Us i tak dalej, to moim zdaniem jednak The Last of Us nie jest najlepszym przykładem remastera. Moim zdaniem lepszy był Tomb Raider, bo po prostu więcej rzeczy dopracowali, więcej rzeczy pozmieniali i tak dalej. ale ogólnie mój stosunek do remasterów jest tak, tylko że jeszcze zależy odnośnie jakiej gry. Bo na przykład, nie wiem, nie chciałbym zobaczyć, no totalną stratą czasu byłoby według mnie teraz, nie wiem, remasterowanie jakiegoś... LA Noir, powiedzmy. Może to jest tak
na sprawę... ja bym się tutaj nie zgodził, wiesz?
No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że to może być świętokradztwo i w ogóle tutaj szerzenie jakiejś herezji, ale mi na przykład LA Noir nie podeszło i to jest gra, której bym drugi raz no już na pewno nie kupił.
Znaczy ja ją po prostu, wiesz, wymaksowałem na 100% i chyba też bym już nie kupił jej. No ale zobacz, to też jest ciekawe, że w tym roku jakby twój czas na gry poświęcając, to chyba najwięcej grałeś w remastery niż nowe tytuły.
Ale to wynika z faktu, że 3 razy przeszedłem Tomb Raidera na 100%. Także
no to... i The Last of Us też chyba 2 razy, nie?
No właśnie jestem w trakcie 3. przejścia.
No więc, ale no to też coś o czym świadczy, że jednak wiesz, wielokrotnie...
Tak, to świadczy o tym, że na PS4 nie ma innych gier.
No więc dochodzimy tutaj do sedna problemu, czyli remastery okej, tylko czy one jako forma zapychania luki wydawniczej rzeczywiście są tak atrakcyjne, no bo tak mamy, ostatnio co? Ostatnie duże premiery na PlayStation 4, 3 ostatnie, to co trzeba powiedzieć? The Last of Us Remaster, potem mamy Metro Redux i Diablo 3 Ultimate Evil Edition, tak?
Teraz wychodzi remastery.
Wychodzi Destiny nowa gra, ale też jakoś mamy tam w kontekście, że pojawią się prawdopodobnie jakieś tam kolejne remastery, no może już bardziej w przyszłym roku, ale słyszeliśmy o Sleeping Dogs, były plotki o Beyond i nawet Red Dead Redemption. GTA 5 przecież wychodzi też na jesień.
Znaczy tutaj jest jeszcze taka sprawa, że na przykład jakby mówienie moim zdaniem o Tomb Raiderze, czy o The Last of Us, czy o chociażby tym GTA 5 jako o remasterze jest takie troszeczkę krzywdzące, dlatego że te gry wcześniej nie wyszły na nową generację, bo ja jakby przez remaster rozumiem przede wszystkim... Chociaż w sumie nie, no bo to znaczy dla mnie, jeżeli to jest tak mały odstęp czasu, to jest po prostu kolejna wersja tej samej gry, tylko że już przystosowana do nowej konsoli, bo jeżeli na przykład dla mnie, czy Metro Redux jest takim stricte remasterem? No niby tak, no bo w sumie to jest jakby w obrębie dość krótkiego odcinka, to znaczy Metro 2033 jest remasterem, bo tam w nim rzeczywiście sporo zmienili. Natomiast czy Metro Last Light jest remasterem, to jest tak naprawdę wypuszczenie tej samej gry już na nową platformę, tylko z tam, wiadomo, troszeczkę poprawiono.
Czyli to jest z podciągniętą grafiką, tak trzeba powiedzieć.
No, coś w tym stylu.
Tylko, właśnie ale, tutaj... Tak, no ale wiesz, no, patrząc na GTA, bo jeszcze dokładnie nie wiem, ale zakładając, że na przykład struktura misji, sam gameplay zostaje taki sam, ale na przykład mamy elementy, które mogą wpływać na gameplay, ale są takimi drobnymi detalami, jak na przykład lepsze oświetlenie, czy dodanie większej liczby gatunków zwierząt, czy zwiększenie ruchu ulicznego, no to pytanie, czy to traktujemy jako coś ważnego, czy jako pierdółkę taką typową?
Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że ogólnie tutaj jest dość płynna granica między takim remasterem sensu stricte, a między taką po prostu wydaniem danej gry na nową generację. Bo no tak jak mówię, jeżeli na przykład powiedzmy, teraz wyszło no, dłuższy czas temu Baldur's Gate Enhanced Edition, które wyszło tam 10 czy kilkanaście lat po zwykłej wersji, no to mogę powiedzieć, że to jest remaster. Ale z drugiej strony, czy na przykład, nie wiem, ten Tomb Raider Definitive Edition, który jakby już na starcie wyszedł na nowej generacji w tej, tam powiedzmy, podbitej jakości, czy to można nazywać remasterem?
To znaczy, no, wiesz co, tak... jeżeli chodzi o doświadczenie płynące z rozgrywki, to dla mnie osobiście jest to ogromny przeskok z tego względu, że ja się przyznam z ręką na sercu, że ja Tomb Raidera na PS3 nie ukończyłem. Po prostu go nie ukończyłem z tego prozaicznego względu, że mi on nie podchodził, że dla mnie po prostu ta gra nie wyglądała do końca tak jak powinna, że traktowałem jako punkt odniesienia drugi Uncharted i po prostu no nie miała dla mnie tego czegoś. Ja dopiero później się zorientowałem, jak już przechodziłem właśnie Definitive Edition, jak daleko byłem i jak blisko końca, ale ja tej gry po prostu nie skończyłem na PS3. Mhm.
A ja na to mogę powiedzieć o sobie podobnie w temacie GTA 5, to znaczy grę skończyłem, mam powiedzmy te 100%, ale to takie naciągane, bo tam na liczniku się nie wszystko wlicza, ale też nie poświęciłem tyle czasu, co na przykład w GTA 4, ponieważ wkurzało mnie, że gra działa w 25 klatkach na sekundę i generalnie no, widać, że ten framerate ledwo wyrabia i że tekstury się doczytują i...
No właśnie, więc komfort grania, jeżeli chodzi o remastery, jest zupełnie inny i to zmienia odbiór gry.
Tak samo natomiast... wiesz Metro, nie? Na przykład przechodzisz z gry, która ma 30 klatek, nagle na 60. To też swoje jednak w odbiorze gameplayowym mimo wszystko... zmienia, prawda? No na PC-cie to nie dotyczy, ale teraz mówimy typowo konsolowo, więc jakby no tak, ograniczenia sprzętowe poprzedniej generacji były często tak mocne, że już na gameplay wpływały, albo na przynajmniej odczucia.
Tylko właśnie to się tyczy głównie gier z końca generacji, tak? Nie oszukujmy się, ponieważ w momencie, kiedy to wszystko jest wyśrubowane, dla mnie i tak cudem jest, że GTA 5 działa i wygląda tak, jak wygląda na konsolach, które mają po 512 MB, bo to jest... No to jest z kosmosu wzięta sprawa, no nie tak, oszukujmy, że to są jakieś, no, Mount Everest optymalizacji. Natomiast kwestia jest taka, że no... Są też gry z początku generacji, kiedy właśnie nie było jeszcze do końca to wszystko okiełznane tak, jak powinno i one też cierpiały i bym chciał je zobaczyć. I tak, po raz kolejny wracam do Mass Effecta, który działał na Unreal Engine 2.5 i po prostu momentami klatki leciały tak, że można było sobie zrobić pokaz slajdów dosłownie z tego.
Szczególnie no... PS3, ten w ogóle Mass Effect, wszystkie części, to, znaczy, wiesz, to jest co, dramat.
To znaczy, ja się nie zgodzę. Mass Effect 2 całkiem fajnie działa. Wiesz, z trójką też nie miałem jakichś większych problemów u siebie, natomiast jedynka na Xboxie, na 360, ta oryginalna, nie. Po prostu to jest tak, że ta gra działa naprawdę bardzo fajnie i nagle później się pojawia czterech przeciwników i jeden wybuch. I trącasz prawą gałkę analogową i kamera ci przeskakuje. Widzisz twarz Sheparda, plecy, twarz, plecy, twarz, plecy i tak trzy razy, bo po prostu konsola nie wyrabia, więc no to...
A co powiedział o Sleeping Dogsach, bo to jest gra, która z jednej strony była takim dużym zaskoczeniem i no, dla mnie jedno z większych właśnie takich nie, pozytywnych niespodzianek, no ale graficznie bardzo przeciętnie wyglądała już na poprzedniej generacji. Czy w ogóle jest sens gier, które nie były ładne graficznie na danej generacji, na której wyszły, robić dla nich remastery, jak sądzicie?
Znaczy, moim zdaniem, generalnie rzecz biorąc, kwestia jest taka, że trzeba byłoby oddzielić remaster, tak, i chęć wydania gry, która rzeczywiście okazała się popularna po raz drugi na nowej platformie, od zwykłego chamskiego skoku na kasę. I przepraszam, ale w wypadku Sleeping Dogs wydaje mi się, że tutaj nie bardzo jest co poprawiać, bo, znaczy, no, może inaczej, nie widzieliśmy tego remastera w akcji, tak na dobrą sprawę, więc
no... ale trzeba by grę przepisać od nowa, no tak, i zrobić na innym silniku de facto i po prostu wszystko porozmieszczać w tej samej konfiguracji, żeby zauważalną poprawę z tego jakąś wynieść, prawda?
Słuchajcie, też jest odnośnie właśnie remasterów taka sprawa, że im starsza gra, tym trudniej zrobić remastera, dlatego że trzeba też pewne rzeczy, chociażby no, czy to gameplayowe zmienić, czy troszeczkę z mechaniką pokombinować.
Powiedz to twórcą remake'u Residenta, który już będzie miał drugi remake, tak?
Ale wiesz co, tak jak mówiłem na którymś chyba tym podcaście dwa wstecz, że dla mnie akurat remake Residenta jest o tyle dobry, że moim zdaniem mechanika, która była tam zastosowana, jest idealna do takiej gry. Jest idealna do gry, która jest survival horrorem. Bo to nie jest absolutnie to nie jest mechanika strzelanki, to nie jest mechanika gry akcji, tylko to jest mechanika, która jakby ty doskonale wiesz, że ty nie jesteś w stanie, jeśli na przykład, nie wiem, nagle ci jakiś zombiak zaatakuje, to po prostu odwrócić się, zrobić 3 przewroty, 15 skoków i po prostu wyjść z sytuacji bez szwanku, tylko zdajesz sobie sprawę z tej swojej pewnej niemocy, więc tutaj moim zdaniem akurat w Residencie tam nie ma co poprawiać. Po tej wersji z GameCube'a. Więc no, nie licząc grafiki oczywiście, więc tutaj jak dla mnie ten remaster jest... Tam właśnie to jest też kwestia remastera, że dobrze jest, jeśli w remasterze tak naprawdę skupią się na tym, co warto poprawić, nie tylko na grafice, bo jeżeli na przykład w Residencie widać, że innych rzeczy nie ma co poprawiać, to na przykład są też takie remastery, gdzie ktoś próbuje na siłę poprawiać coś, co jest dobre. I tutaj zaczyna się robić niefajnie, bo... jakby jeżeli mechanika jest dobra, jeżeli tam nie trzeba grzebać, to w takim wypadku tylko podbić grafę i koniec. Natomiast jeżeli rzeczywiście są takie elementy, które można by poprawić, no to w tym momencie dobrze by było, żeby one też zostały poprawione, tak jak chociażby w tym Metro. No.
No to więc myślę, że tak. A to ja jeszcze tak chciałbym się odnieść do tych zarzutów, które się pojawiają, że W ogóle jak tylko jest informacja o nowym remasterze, to ta grupa zazwyczaj się uaktywnia i masę hejtu wylewa na sam pomysł wydania takiej gry. To akurat szczególnie jeśli chodzi o ekskluzywy, jestem dosyć, znaczy będę bronić po prostu dlatego, że wiele osób się przesiadło na przykład z 360 na PlayStation 3 i możliwość zagrania w The Last of Us
na PS4.
No, znaczy na PS4, tak. Sorry. Jest dla nich jedyna okazja, żeby po prostu zagrać sobie w nie wiem, w The Last of Us, czy nawet gdyby miał wyjść Beyond, chociaż to akurat uważam za słabszy pomysł, bo gra po prostu niespecjalnie, no ale...
No ale Ellen Page.
No tylko... ale dobrze, no ale słabo wyszła tam.
Nie,
no.
Dobra, ale tak szczerze, zupełnie szczerze, chcecie... Ja wam powiem wprost, jestem o remasterach i nie wiem, może sobie Dawid to później wypikać, czy nie. Mnie one wkurwiają, ponieważ remastery były zrobione dobrze na początku poprzedniej generacji, kiedy mogłeś wziąć płytę z PS2, włożyć ją do PS3, które podbijało ci rozdzielczość i nie było żadnego zawracania dupy i tak dalej, nie trzeba było kupować drugi raz gry i tak na dobrą sprawę stworzenie tego nowego rynku przez Sony mnie autentycznie wpieniło. I rozumiem postępowanie Microsoftu później, że najpierw się zapierali, że nie będziemy tutaj żadnych remasterów robić, nie będziemy, a później cześć, macie nowe Halo, które jest starym Halo. Znaczy tam się i tak
działa
nic nie zmienia.
1080p, 60 klatek, no wow, gra sprzed 10 lat tak działa, no rzeczywiście.
No tak,
szał.
Ale po prostu chodzi o to, że tak na dobrą sprawę, no nie obraziłbym się, gdyby te gry, tak, co prawda, no może wtedy bym, ja sam z siebie jakbym miałbym mniej po prostu wspomnień, bo nie ograłbym tego Tomb Raidera do końca, a The Last of Us chwyciłbym kiedyś tam, ale gdyby PS4 miała wsteczną kompatybilność, to tak, Sony zarabiałoby mniej, to jest fakt, jak najbardziej. Poza tym mamy zmienioną architekturę. I tak na dobrą sprawę, po co było to całe pieprzenie o zmienionej architekturze, że się nie da przeportować gier, że nie możemy zrobić wstecznej kompatybilności, skoro wypluwają to po prostu jedno za drugim. Ja rozumiem,
znaczy, nie,
że
no,
w większości
kilka miesięcy
wypadków...
pracy, żeby jednak raz zadziałała, więc wiesz, no...
Nie, no dobra, no ale wiesz, to są specyficzne przykłady, tak? No bo tak na dobrą sprawę, ja podejrzewam, że Tomb Raider, który jest na PS4, ten Definitive Edition, to jest po prostu wersja z PC-ta, która została odpowiednio dostosowana, żeby działała pod PS4, bo nie oszukujmy się, że w PS4 nie ma cela, który wymaga miesięcy programowania i kodzenia i robienia własnych narzędzi
deweloperskich. Nie oszukujmy się, PS4 ma słabszy procesor niż PS3.
To jest fakt, dwukrotnie zresztą, ale to pomińmy to po prostu, Xbox One ma już mocniejszy. Natomiast no sama idea remasterów, tak, gram w nie, ale to wynika po prostu z tego, że no jak na chwilę obecną nie bardzo mam wybór. Więc no, ja ogólnie byłbym za tym, żeby po prostu dalej pakowali normalnie wsteczną kompatybilność, nawet żeby ta konsola była droższa, kurde, ale no, żeby nie zawracali dupy remasterami, bo ja podejrzewam, że te remastery po prostu, ogrywając drugi raz, chcąc ograć grę drugi raz, kosztują mnie więcej niż dopłacenie do konsoli na starcie.
Ale nie rozumiem, jak masz PS3, to po co ci wsteczna kompatybilność tak naprawdę?
No znaczy, tak, no w tym wypadku jasne, ale
możesz
no mówię ogólnie.
Bo, widzisz, no bo trochę sam sobie zaprzeczasz, bo wcześniej mówisz, że Tomb Raidera na PS3 nie skończyłeś.
Ale no powiedziałem, że niektóre po prostu by mnie ominęły wtedy.
No dobra, no to by cię ominęło, ale... No...
Znaczy moim zdaniem, jeśli chodzi o remastery takie gier względnie niedawnych, to przydałaby się możliwość, to znaczy, jeżeli masz oryginalną wersję, to znaczy wersję tą pierwszą, to po prostu czy to jakieś zniżki na zasadzie wymiany czy coś, no bo no, przykładowo, jeżeli, nie wiem, załóżmy kupiłem sobie na jakieś tam PS3 Tomb Raidera, niech będzie, no to w tym momencie wyciąganie ode mnie pełnej kasy za Definitive Edition jest troszkę dla mnie nie na miejscu, bo tak naprawdę to jest gra, którą kupuję po raz drugi dla jakichś duperelów.
No ale wiesz, tak więc... na dobrą sprawę to ta tematyka już była przy okazji The Last of Us przecież, bo przecież ta cena, która została początkowo narzucona przez Sony, więc tam było ile? 239 zł?
Nawet więcej, 259.
To jakiś śmiech na sali, no i oczywiście zareagowali poprawnie i ją zbili, ale no niesmak pozostał.
Ale słuchajcie, żeby pochwalić Sony, bo jest tutaj też, to jeśli chodzi o gry cyfrowe, które są przenoszone, jak na przykład tam Flower, Journey, Unfinished Swan, to one działają na zasadzie crossbuya, więc w momencie, w którym pojawia się taki remaster, powiedzmy, czy po prostu port na PlayStation 4, a mamy przypisaną do konta wersję z poprzedniej generacji, to sobie tą nową wersję pobieramy bez żadnych opłat.
No i to jest fajne, to znaczy ja bym nie miał nic przeciwko, żeby jakieś opłaty były, dlatego że jednak o ile to jest remaster, a nie wersja po prostu ta sama, tylko że na nową platformę, to jednak ktoś musiał jakoś tam przysiąść, żeby coś tam podbić, coś, czy nie wiem, coś naprawić, ale żeby to nie była po prostu pełna cena, bo jeżeli miałbym kupować drugi raz tą samą grę, no to tak troszkę średnio, no.
Czy wiesz, no z drugiej strony nikt cię jakby do tego nie zmusza, nikt nie stoi z pistoletem przy głowie, ale no chce się.
Tak, no tak, ale właśnie, bo jeśli chodzi o to, że cię remastery wkurzają, ale no zawsze jest głosowanie portfelem, bo znaczy gracze zagłosowali, że chcą remasterów.
Ale wiesz, Robert, kurde, no nie oszukujmy się, że poprzednia generacja ciągnęła się jak smród po gacie, zresztą dalej się ciągnie, bo gry wychodzą na tą generację.
No w ogóle, Destiny... wiesz, Tomb Raider, wiesz, ten z 2015 roku pod koniec, że ma być na 360, to mi po prostu... To był strzał poniżej...
To jest żal, tak? No. Ale kwestia jest taka, że ta generacja się ciągnęła jak smród po gaciach i ludzie już mają dość i po prostu chyba łakną tego, żeby zobaczyć te pieprzone Full HD, żeby zobaczyć te 60 klatek, przynajmniej na PS4. Więc no kwestia jest taka, że tak czy inaczej to kupią, no bo chcą, tak? Są spragnieni tego nowego, a w innej formie jakby no nie bardzo jest to dostępne, no bo co tak na dobrą sprawę nam pozostaje?
No wiesz, w 2015 roku to argument sam się rozwiąże, bo tyle gier już wyjdzie, że chyba remastery przestaną mieć powoli rację bytu.
No wiesz, teoretycznie nawet w październiku, listopadzie już się powinien sam to po prostu rozwiązać i tyle, no bo...
Ale wiesz, jeśli miałbyś do wyboru mieć luki wydawnicze albo te remastery, no to już z dwojga złego lepiej, że one są i jakiś no tak. Tam tych dobrych, bo tak to miałbyś co? Tak naprawdę jeśli chodzi o ważne premiery, no to Watch Dogs, Wolfenstein i potem Destiny dopiero.
No jeszcze gdzieś po drodze Infamous.
Nie, no Infamous był wcześniej, przed Watch Dogsami.
Aha, rzeczywiście, tak, masz rację, no ale to...
No to byłby cały rok, można by tak podsumować, nie? Czyli Infamous, Watch Dogs, Destiny.
Wiesz, jakby skoczył odsetek platyn?
No, dokładnie, to już nie byłoby tam ultra rare, tylko wiesz, common. Prawdopodobnie tak. No, natomiast ja mimo wszystko będę bronił, bo to jest jakieś tam głosowanie portfelami, gdyby był bunt, bo czasami jest tak, że okej, nawet gdyby gracze byli spragnieni, ale po prostu nie kupowali gier, bo to też jest wyjście, nikt nikogo nie zmusza, bo przecież tyle osób ma starsze platformy, mogłoby sobie równie dobrze jeszcze tam nadrabiać zaległości. Tymczasem Sony się chwali świetną sprzedażą The Last of Us Remaster, który tam prawie że jako najlepiej sprzedająca się gra chyba według NPD tam czy sierpień.
No tak, ale wiesz, no kwestia jest jeszcze taka, że jednak no statystyka nie kłamie, no i wiemy, że bardzo wiele osób, które po prostu nie miały PS3, mają PS4.
No tak.
Więc no akurat tutaj wydanie gry, która tam chwali się na okładce, że ma 200 tytułów gry roku, no to... Wiadomo było, że ludzie się na to rzucą, szczególnie ci, którzy tego nie skosztowali wcześniej.
Analogicznie na Halo też się rzuciła masa ludzi przecież, na ten Master Chief Collection.
Po drugie, z tym głosowaniem portfelem to też jest tak nie do końca, bo w momencie, kiedy kupiłeś już konsolę za te tam powiedzmy, nie wiem, 1500 z hakiem, to w tym momencie głupio ci jest w nic nie grać, więc jakby kupisz to, co ci dadzą. Teoretycznie zawsze jest opcja to nie kupuj, ale z drugiej strony w tym momencie masz dysonans, no bo myślisz sobie, no dobra, to po co ja wydałem te 1500, więc to też nie zawsze tak działa, znaczy ogólnie jeśli chodzi o głosowanie portfelem, to jest jeszcze taka dość duża masa dodatkowych czynników, przy których które wcale nie muszą oznaczać, że na przykład jeśli coś kupiłem, to znaczy, że ja tego chcę. Czasami jest tak, że coś kupuję, bo na przykład nie mam innej możliwości, albo kupuję dlatego, bo przykładowo lubię, jeśli mam... Tak chociażby czasami jest DLC, że ludzie kupują DLC nie dlatego, że oni są zwolennikami DLC, tylko dlatego, że po prostu wiedzą, że inaczej nie będą mieli kompletnej gry, a oni chcą mieć kompletną grę. I tak dalej, więc tutaj też różnie to może być z tym, czy ludzie rzeczywiście chcą tych remasterów, czy raczej kupują, bo po prostu nie mają większego wyboru.
W końcu to chyba temat i tak sam minie. No ja jestem już przeciwnikiem takich no, przykładów jak Sleeping Dogs, gdzie gra już technicznie się słabo prezentowała. Też jakoś specjalnie nie widzę sensu, jeśli chodzi o Journey czy Unfinished Swan, to już totalnie gra, która ma tak charakterystyczny styl graficzny, że no, nie ma opcji, żeby tam dodać po prostu jakiś, nie wiem, lepszych efektów, to będzie po prostu podniesienie z tam, nie wiem, 720p do Full HD, czy tam 60 klatek, bo w sumie nie pamiętam, czego ta gra, pewnie po prostu kwestia, nie wiem, większej liczby klatek i wyższej rozdzielczości, i to jest wszystko. Więc to jest już trochę przesada. Natomiast nie mam nic przeciwko tak samo GTA 5, bo sam wiem, że chętnie, mimo że grałem w GTA 5 na 360, to mimo wszystko bym kupił, żeby jeszcze raz przejść singla, bo myślę, że gra jest warta drugiego przejścia, ale właśnie z punktu, z powodów technicznych to zrezygnowałem, no tak, z tego.
To jest właśnie to, o czym mówiłem, tak, że te, które są wydawane na końcu generacji, cierpią po prostu przez to, że no, konsole już nie domagają.
No i GTA Online też myślę, że, bo tam czasy wczytywania wyścigów, problemy też z infrastrukturą sieciową, no to też było tak, też był szok, że to w ogóle działa, no ale no te ograniczenia były widoczne na każdym kroku po prostu.
Ale jak mi Sony wyskoczy z Gran Turismo 6 HD, to pojadę do nich do Japonii i poobijam im ryje po prostu.
Ale na szczęście powiedzieli, że nie będą tego robić, tylko biorą się za siódemkę, tylko ja się boję, że siódemka to będzie 6 HD tak naprawdę.
Ja jestem prawie pewien, już zresztą powiedzieli, że prawdopodobnie będą znowu samochody standard.
No.
Więc...
Tak, czyli przypomnijmy te, które zostały opracowane na potrzeby Gran Turismo 4 na PlayStation 2.
Gran Turismo 3.
Tak, one są z 3, a nie z 4?
Znaczy to są z trójki i czwórki, one są teoretycznie przystosowane pod nową konsolę, ale wiesz to...
Tak, bo nam przystosowywać przez 20 lat.
Znaczy, przepisz, no, można... wiesz, przepisz kod, żeby nam działało.
Znaczy wiesz, no można się śmiać, tak, ale to jest tak, że część samochodów w ogóle w Gran Turismo 6 pochodziło z Gran Turismo na PSP, ponieważ nie było ich w czwórce ani w trójce, ale pojawiły się w odsłonie na PSP, więc samochody z kieszon konsolki zostały przerzucone do gry na dużą platformę.
Ale rozumiem, więc... że jak one nie były wcześniej w żadnym Gran Turismo, to oni nie potrafią już to rzucić sami z siebie tak samochodnie.
Nie, no to wiesz, no to wtedy robią model premium po prostu, co im zajmuje prawdopodobnie 38 tysięcy lat, tak jak to wygląda przynajmniej, ale no później na okładce i tak mogą napisać, że w naszej grze jest 1250 samochodów.
No tak, z czego 250 wygląda normalnie.
Znaczy wiesz, no wyglądają normalnie, to jest jedna kwestia, natomiast później, to znaczy w ogóle cała ta polityka chwalenia się przez Polyphony, ile to samochodów jest w jej grze, jest dla mnie debilna, z tego względu, że później wchodzisz do salonu i masz 18 różnych Mazda MX-5.
No,
to masz Mazda MX-5, masz Mazda MX-5, masz Mazda Miata, która jest dokładnie tym samym samochodem, ale się nazywa inaczej na innym rynku i mimo faktu, że wszystkie statystyki są identyczne, to już liczy podwójnie. I po prostu masz 18 różnych rodzajów, bo rzeczywiście zdarzają się jakieś perełki, typu, nie wiem, Spec C, który miał dach sztywny normalny, ale to... Zresztą to szkoda gadać, bo to jest naprawdę popierdzielone.
Długo można, ale w Forzie też był ten problem, że...
No ale w Forzie, wiesz, ale w Forcie, Forza nie miała tego problemu aż na taką skalę. No kurde, nikt tam nie pakował przecież 16 różnych modeli Nissana Skyline'a i wiesz, i kwestia jest taka, że wchodzisz do salonu i nagle się okazuje, że przerzucasz strony, ale masz déjà vu, że wcale jej nie przerzuciłeś, bo widzisz te same samochody.
Tak, tylko z innym malowaniem często.
No, także no akurat pod kątem aut w Gran Turismo to jest śmiech na sali. Jeżeli Polyphony się nie pozbędzie tych modeli standard, to naprawdę się chyba łby potoczą, no bo to jest już śmieszne.
No i modele premium modelami premium, ale dźwięki silników to jest... Jaki żart w Gran Turismo.
No znam ludzi, którzy lepiej ustami je wydają.
Mówisz o sobie?
Nie.
Okej, to na szczęście. Bo tak już się bałem. No ale dobra, to myślę, że tyle jeśli chodzi o ten temat. Wyczerpaliśmy i sobie przejdziemy dalej. Dobra, to lecimy teraz do newsów. Zaczniemy sobie od Google'a i takiej informacji trochę... powiedzmy okołogrowej, bo dotyczy to raczej gier mobilnych, które są niby free to play, a które bardzo często generują masę przychodu, ale też masę problemów dla rodziców, no bo już jakby jasno określone są praktyki, że szczególnie w grach dla dzieci no, są najmłodsi namawiani do tego, żeby wydać najlepiej z karty kredytowej rodzica tam masę kasy na jakieś duperele. No tymczasem zarówno...
Zbroje dla konia.
Zarówno tak. Apple, jak i Google mają jednak taką politykę, że jeśli to jest rzeczywiście nieświadome, no to zwracają pieniądze użytkownikom, czy no, głównie no, tym rodzicom. No i z tego się robi nawet niezła kasa, prawda?
Tutaj w zasadzie, jeśli chodzi o tą, nie tyle, że mają politykę, co zostali w pewien sposób przymuszeni przez Federalną Komisję Handlu, ponieważ do pewnego momentu, nie wiem czy pamiętacie, jak zrobiliście zakupy na jakieś tam nie wiem, mikrotransakcje w chociażby Google Playu, to po prostu robiło się to jednym klikiem. Karta była przypisana, kup, pyk, jest. Natomiast od pewnego momentu, kiedy no, problem zaczął być widoczny, to Google zostało troszeczkę przyciśnięte, żeby w momencie, kiedy dokonujesz transakcji, podać jeszcze hasło. No ale czasami to działało, czasami nie działało. Rodzice, wiadomo, niekiedy dawali hasło takie, że dziecko od razu wiedziało, jakie ono jest. bo na przykład mieli jedno hasło do wszystkiego.
Pozdrawiamy Tomka Doktorskiego.
Okej. O co chodzi? Tutaj okazało się, że Google musi zapłacić 19 milionów dolców za mikrotransakcje, które zostały zrobione przez dzieci na telefonach rodziców. Dlatego, że to jest, z tego co pamiętam, okres 2011-2014, gdzie po prostu te mikrotransakcje się pojawiły. No i dzieci, tak jak mówiłeś, zaczęły robić zakupy. Dzieci były nieświadome tego, ile to kosztuje. Po prostu chciały sobie, nie wiem, w jakiejś farmie dokupić jakieś, nie wiem, zwierzątka czy niezwierzątka. No i okazywało się, że potem rodzicom przychodził rachunek, obciążenie na kartę gdzieś w wysokości, nie wiem, 1000 dolców czy 2000 dolców. No i znaczy, ja jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. Czy takie zwracanie pieniędzy to jest... Znaczy, czy to jest dobry ruch, czy raczej po prostu no, głupota rodziców i powinno się w ogóle nie zwracać?
To jest takie powiedzenie, że za głupotę trzeba płacić, więc z jednej strony wydaje mi się, że miało pewien pozytywny aspekt edukacyjny ta cała sprawa związana z obciążaniem, w tym sensie, że rodzice często oddają dzieciom tablet czy smartfon na zasadzie takiej: jest cicho, bawi się, więc jest spokój, jest dobrze. Jako takie rozwiązanie problemu, a potem właśnie się okazuje, że nie mieli czasu, żeby nauczyć dziecko korzystania, czy wyjaśnić pewne pułapki, jakie na nich czyhają. Natomiast no, z drugiej strony wiadomo, no, wyobraźmy sobie sytuację, kiedy naprawdę ktoś mógł popaść w całkiem spore kłopoty finansowe i zamiast... nie wiem, kupić jakieś produkty codziennego użytku, no to się okazuje, że karta jest zablokowana, bo cały limit poszedł na jakieś mikrotransakcje, no tak, które potrafią sięgać. Więc no trudno mi jakoś jednoznacznie powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że z całą tą akcją powinno iść uświadamianie, że zarówno powinni się wystrzegać deweloperzy takich praktyk i powinny być jakieś kary za to, jeśli jest udowodnione, że działają jakoś podprogowo na dzieciaki, czy w ten sposób dają przekaz, że jest jakiś, nie wiem, wesoły stworek, który zaczyna, nie wiem, tak personalnie wchodzić w jakąś relację z dzieckiem, coś tam opowiadać i mówić, że no, jak to klikniesz, to cię bardzo polubię i tak dalej. No to...
No matko bolsko. No, dobra, okay. Nie wiem, na jakim kursie marketingu ty byłeś, ale chyba nikt więcej na nim nie był.
Nie wnikając w szczegóły, może to był trochę zbyt brutalny przykład, ale no, przynajmniej wyrazisty.
No, szalenie.
Nie, ale tutaj swoją drogą pokazałeś jedną rzecz bardzo fajnie, że bardzo często w tych aplikacjach te mikrotransakcje są w pewien sposób ukryte. To znaczy, nie jest tak, że jest jasno powiedziane: kup teraz za 5 dolców to i to, tylko na zasadzie takiej, że czy chciałbyś mieć dodatkową moc, żeby zdobyć dodatkową moc, kliknij tutaj. I dopiero później już w fazie zapłaty jest jakby ujawnione, ile to kosztuje. Więc jakby twórcy też przez pewien czas, dopóki to nie było uregulowane, bo kiedy mikrotransakcje stały się powszechne, czyli właśnie gdzieś tam w okolicach tych 2010-2011 rok, to jakby nikt do końca nie wiedział, jak do tego podejść. To nie było regulowane, więc twórcy prześcigali się w pomysłach, w jaki sposób tak to ukryć, żeby ten użytkownik nie czuł, że wydaje pieniądze. Żeby jakby ten element płatności był gdzieś tam zakamuflowany. Zresztą przecież na przykład z tego korzystają też bardzo często gry free to play, na przykład MMO, nawet nie tylko na mobilkach, ale też normalnie na PC-tach, że nie kupujesz bezpośrednio, na przykład, nie wiem, jakiejś tam zbroi za pieniądze, tylko za pieniądze raz na tam jakiś dłuższy teoretycznie czas kupujesz sobie diamenciki, za te diamenciki dopiero kupujesz zbroję i tak naprawdę ty do końca, oczywiście możesz sobie tam gdzieś to przeliczyć, ile tak naprawdę ci ta zbroja kosztuje, ale ty widzisz cenę w diamentach, więc w czymś zupełnie wirtualnym, więc dopiero wymaga to od ciebie jakiegoś zaangażowania umysłowego, żeby dojść do tego, że ta zbroja tak naprawdę to cię kosztuje 5 dolców i to tak troszkę dużo jak na wirtualną zbroję, która tylko będzie ładnie wyglądać. Więc to też Tym gorzej jest, jeśli dziecko się do czegoś takiego dobierze, bo ono w ogóle może nie zauważyć tego elementu płatności, tego ostatniego kroku. I może myśleć, że ono po prostu sobie tylko klika dlatego, żeby zwierzątko miało nie wiem co jeść. Więc tutaj też jest ten dodatkowy aspekt, mimo wszystko.
No, deweloperzy to dranie, do takiego wniosku właśnie doszedłem.
Ale wielu jest, no zobaczcie, jak są takie akcje, jak typu z tym Flappy Birdem, ile osób chciało, albo jak często pojawiają się takie zrzynki czy podróbki tylko po to, żeby ktoś nieuświadomiony tam chociaż, nie wiem, jakieś reklamy się wyświetliły, czy żeby chociaż $1000 na czymś
tak, bo zarobić, wiesz...
i zanim ktoś usunie z taką aplikację.
Tak, bo przecież trzeba jedną rzecz sobie też wyraźnie powiedzieć, że jeśli chodzi o te wszystkie androidowe rzeczy, no może nawet nie tylko androidowe, bo na iOSie też się czasami tego typu sprawy pojawiają, ale to jest zalane takim syfem, gdzie trudno jest właśnie oddzielić, co jest wartościowe, co jest niewartościowe i po prostu jest mnóstwo takiego, no tak jak mówię, takiego syfu, na którym, który służy tylko szybkiemu zarobieniu pieniędzy, a potem się zmyciu, bo to nie ma żadnej właśnie większej wartości.
Ale wiecie co, bo ja ostatnio czytałem o jakichś badaniach, ale szerszego kontekstu nie powiem, tylko że w Stanach było robione, że 65% posiadaczy smartfonów to w ogóle nie chce instalować aplikacji i instaluje średnio w miesiącu zero wręcz. Dla wielu tam zainstalowanie Facebooka, nie wiem, jakiś Twittera powiedzmy i jeszcze jakieś tam do komunikacji, czy nie wiem, jeszcze jakichś googlowych, takich bardzo podstawowych aplikacji wystarczy. Natomiast dodatkowych nie chcą i też mam często takie wrażenie, tu szczególnie jeśli chodzi o Google Play, że wyszukanie czegokolwiek w tych sklepach jest tragedią. I tak. One są tak nieprzystępne do tego, żeby coś nowego odkrywać, że na przykład, nie wiem, w Google Playu na pierwszych 25 miejscach są najczęściej ciągle te same aplikacje, które już są, nie wiem, od 3-4 lat dostępne.
Ale wiesz co, wydaje mi się, że to wynika z polityki Google'a dotyczącej właśnie bytności na tych sklepach. Sądzę, że ci, którzy są na tych pierwszych 20 stronach, czy chociażby na tych najczęściej kupowane, najlepiej zarabiające i tak dalej, oni słono płacą, żeby tam być. I Google w pewien sposób, znaczy to jest tylko moje gdybanie, ale tak mi to wygląda po tym, co widzę, że po prostu Google'owi nie zależy na tym, żeby ludzie kupowali te aplikacje gdzieś z dołu stawki, tylko właśnie te kilka najlepszych, bo najprawdopodobniej nie dostają za to procent, odpowiedni procent.
Na szczęście Apple ma taką politykę, że jak wyróżnia nowe aplikacje, na przykład jak teraz skończył się niedawno sierpień, no to pojawiła się specjalna aplikacja z najciekawszymi, znaczy specjalna zakładka z aplikacjami najciekawszymi właśnie z poprzedniego miesiąca.
No ale wiesz, no przecież teoretycznie, jeżeli wejdziesz na tego Google Play Store, tak, przepraszam jeszcze, że ci przerwę, to też masz w każdej kategorii te top 25 czy top 20 i masz też drugą, oddzielną top 25 new, tak?
Ale no, to jest tak ukryte, no nie jest to funkcjonalne, no nie zgadzam się, moim zdaniem
no, nie
aplikacja...
Wiem, nie wiem, czy to jest ukryte, no bo to wchodzisz po prostu w dział i masz.
Tylko, no, że ale wiesz, tych... no, czyli tak, ale sam, od samego kroku uruchomienia, no to wchodzę w sklep Play.
Wchodzisz w Play Store, klikasz...
aplikację, no to klikam raz aplikację. No i co, teraz muszę wybrać kategorię, prawda?
No i masz na górze, przecież na pasku ci się przesuwa. Top grossing, top selling new, top new apps.
No
nie
tak.
Jest aż takie trudne.
Nowe sprzedające się nowe aplikacje, no ale to jest za dużo. No najlepsze niby są najlepsze nowe aplikacje, ale...
No... Ale w tych najlepszych nowych aplikacjach, jak tak poszukacie, to bardzo często są aplikacje tych samych producentów, którzy mają na przykład najlepiej sprzedające się albo jednocześnie najlepsze... Znaczy,
no, przepraszam
to
bardzo,
Play
czy
poleca?
Automapa to jest nowa aplikacja na Androida? A jakoś jest w najlepszych nowych aplikacjach, bo aktualizacje w to też wchodzą, nie?
Automapa
no
to
jest,
już...
Dobra, okej.
Okay. Automata,
macie rację, absolutnie, sorry.
To jest po prostu wykupywane miejsce, albo na zasadzie takie, bo to też jest kwestia, jak oni traktują, co znaczy nowa aplikacja, tak? Czy aplikacja, która właśnie dostała łatkę podnoszącą wersję o 100,
poprawiającą stabilność.
Tak, właśnie, czy to wiesz, to takie łatki to można do usranej śmierci robić. Przez kolejne, wiesz, 15 lat, więc i zawsze może wyskoczyć w najlepsze nowe aplikacje. Więc...
Tak, ale nawet Google, jak uruchomiłem Play Store, pisze nowe plus zaktualizowane gry na przykład. A jeszcze jedna rzecz, która mnie totalnie rozwala, to tak jak już sobie off-top, że jak odpalacie Google Play, to macie zakładkę aplikacje i gry. Później jak wchodzicie w aplikację, to i tak większość stanowią gry, nie?
Tak, tak.
To jest dla mnie totalny...
Ogólnie w Google Playu jest straszny burdel i ja na przykład się nie dziwię temu, że coraz częściej dochodzą gdzieś głosy od deweloperów, że tak jak był w pewnym momencie ten boom na aplikacje mobilne i rzeczywiście to się opłacało robić, tak często już są teraz głosy, że tego się w ogóle już nie opłaca robić. Chyba, że masz naprawdę genialny produkt, który się przebije przez cały ten syf, przez...
Tak jakby reklamuje się poza Play Store'em. No, ciężko mi sobie wyobrazić, że wiesz, ktoś po prostu wrzuca aplikację do Store'a, nie informując o tym i nagle... Wiesz, ludzie pobierają, trafia do top 1 i nagle się robi, wiesz, kula śniegowa i wszyscy się napędzają. No.
Nie, to raczej, to znaczy, wiesz, czasami się może coś takiego zdarzyć, tak jak na przykład było z Flappy Birdem, tak? Że coś, co jest w ogóle z czapy, się nagle...
Nie wiem, czy wiesz, aha, że ta gra w Play Store wisiała już długi czas.
Wiem,
tam,
ale...
wiesz, minimalną liczbę pobrań. To nagle tak się wszystko...
Wiem,
otoczyło.
Dlatego mówię, że coś takiego może się zdarzyć, ale jest bardzo mało prawdopodobne mimo wszystko.
Dobra, zostawimy już ten off-top, ale tak, no, App Store jest trochę lepszy, bo tam zmieniają się cały czas te listy, natomiast no też jak szukamy czegoś konkretnego, jakiejś aplikacji, że wiemy, do czego ma służyć, ale nie wiemy, co to za aplikacja, to też jest ciężko. Niestety.
Ja na przykład, tylko tak jeszcze mini off-top, że zawsze jak na przykład, nie wiem, nowy telefon sobie kupię i chcę jakieś aplikacje powgrywać, to bardzo często robię tak, że wchodzę na przykład, nie wiem, na PC-cie jakąś, załóżmy zestawienie najlepszych, przykładowo, nie wiem, chcę aplikację do RSS-ów, najlepsze aplikacje do RSS-ów, wcześniej sobie wybieram już tak na zasadzie recenzji i tak dalej, jaka to ma być aplikacja, a potem już tylko wyszukuję konkretną aplikację, inne mnie w ogóle nie interesują, dlatego, tak, że gdybym miał się przebijać, czasami się tak zdarza, że się przebijam, to po prostu instaluję masę syfu, który zaraz odinstalowuję, bo okazuje się, że to jest po prostu no nic nie warte, tylko żeby nabijać kasę.
No i wracamy do punktu wyjścia, bo bardzo często te artykuły, które są w formie rankingów, są też sponsorowane przez...
Oczywiście.
Nie są artykuły, po prostu płaci się za określone miejsca w tym rankingu, więc wracamy do tego, o czym powiedziałeś, czyli o takiej pośredniej formie jednak wykupowania sobie tego. Dobra, więc myślę, że temat w miarę zamknęliśmy, ale tak przechodząc płynnie, bo on się trochę łączy, na targach IFA w Berlinie, które nie wiem, czy już się skończyły, no, bo trwały w ciągu ostatnich kilku dni, Sony, jak to Sony, znowu zaktualizowało swoją linię flagowych telefonów Xperia Z, tym razem już mamy Z3, mimo że...
Bo Z2 ma przecież już całe pół roku.
No tak, z tego co pamiętam, ta Xperia Z, a przecież potem było jeszcze Z1, Z2 i teraz Z3, to przecież był jakoś początek zeszłego roku, coś takiego, no więc szybko to minęło.
Ja nie rozumiem po prostu, na jakiej zasadzie to działa, tym bardziej, że wyszła Z-ka,
Z-Ultra potem jeszcze.
Która stała na Snapdragonie tak. S4, w międzyczasie był Snapdragon 600 i później nagle wyszło Z-Ultra, które ja obecnie mam, które jest wielkości tabletu i kocham ją. I ma S800 w środku, więc no ja nie rozumiem po prostu, na jakiej zasadzie Sony działa. Czy oni w ogóle zmienili nawet procesor między Z2 a 3, to jest, no... Nie wiem. Nie rozumiem. Aczkolwiek Z3 ma fajną funkcjonalność. Robercie, do ciebie. Back to you.
Dokładnie. Otóż gra zdalna. Tak, jeśli chcielibyśmy się tak sztywno trzymać polskiego nazewnictwa, a mówiąc po ludzku Remote Play, który jest teraz jedynym argumentem za tym, żeby kupić PlayStation Vita, no nieoczekiwanie staje się, no, można powiedzieć, gwoździem do trumny tej konsoli, dlatego że ta funkcjonalność trafi do Sony Xperia Z3, Z3 Compact, to swoją drogą bardzo ciekawy telefon, bo ma to samo, tylko że mniejszy. I Z3 dokładnie. Tablet, który ma 8 cali.
Z3 Tablet Compact.
O nie, te nazwy po prostu.
Nie, to jest po prostu rewelacyjne, ale swoją drogą teraz można powiedzieć, że Sony właśnie wynalazło 8-calowy gwóźdź do trumny Vity.
Można tak powiedzieć. Szczególnie, że mamy jeszcze specjalną przystawkę, czy taki uchwyt do DualShocka 4 właśnie z przystawką z tyłu, która no, pozwala, miejmy nadzieję, na w miarę stabilne granie z padem od PlayStation 4. No i dochodzi właśnie no, argument tego, że mamy większy ekran, mamy pełnoprawny kontroler.
mamy większy ekran o większej rozdzielczości i nie musimy smyrać konsoli po pleckach, bo mamy wszystkie przyciski, które powinny tam być. No sorry, ale dla mnie po prostu Vita w tym momencie jest no przyciskiem do papieru de facto.
Czyli tym czym była ostatnio? No.
Nie, to była na 0,9 etatu, teraz jest na pełen etat.
No tak. Teraz już ci, którzy pokupowali Vita, no to z drugiej strony wiesz, no cena, to jeszcze dalej będzie, bo to tak, mamy zawężenie, no chociaż nie, no tak czy siak chcemy remote play, trzeba mieć PlayStation 4, czyli no pad wszyscy mamy, to okej. No ale tak, trzeba kupić uchwyt i trzeba przede wszystkim kupić ten Z3 tablet.
No dobra,
kompakt,
no ale wiesz, no w momencie, kiedy będziesz zmieniał sobie telefon u operatora, to co, zapłacisz za niego 20 parę złotych i cześć.
No w takiej sytuacji
chwila,
jak najbardziej.
Chwila. Jakiś czas temu zmieniałem telefon.
No.
Kiedy już zaznaczam, wyszła Z1,
no.
I wyszła, znaczy już albo wyszła, albo prawie, że miała wyjść Z2. Wziąłem wtedy zwykłą Z-kę, bo tam coś finansowo.
Za zwykłą Z. Sorry, oczywiście.
Nie, frajer totalny, dlatego ją po 3 dniach sprzedałem. W każdym razie kupiłem zwykłą Z-kę, która kosztowała mnie ponad 500 zł.
US.
Więc nawet u operatora to nie jest 20 parę złotych.
Nie, ja tak właśnie trzęsąco mi się. Nie, ja właśnie trzęsącą się ręką zdjąłem okulary. Ile zapłaciłeś?
500 chcieli.
Jezu, ja rozumiem, że to było jakiś czas temu, stary, no ale.
Znaczy jakiś czas temu.
Ale u jakiego
ty operatora jesteś? Ja w zeszłym roku w maju, po tym jak HTC One wyszło, zapłaciłem za niego złotówkę.
Dobrze, tylko że pamiętajmy o tym, że zależna jest ta kwota od wysokości abonamentu i ty płaciłeś
abonament. Tak, tu z kolei ja jestem frajerem, tak, ale no wychodziło mi, że gdybym kupił telefon na ratę, to by wyszło to samo, więc...
A widzisz... Nie, no to znaczy... No, tak,
do tej Z-ki nie było abonamentu wysokości 120 zł, nie?
Znaczy, wiesz co, nie, 120 to nie, ale trochę mniej.
Mhm. No więc
nie, no ale dobra, ale panowie, nie oszukujmy się, że tak na dobrą sprawę w momencie, kiedy ktoś chce mieć remote playa na telefonie, to nie jest dlatego, żeby się pochwalić przed kolegami w pubie aplikacją, a po to, żeby z tego ewentualnie korzystać, więc no, najpewniej jest entuzjastą i ma PS4, na którą wydał 1600 zł, więc podejrzewam, że jest gotowy zapłacić trochę za ten feature, szczególnie, że będzie on wygodniejszy od Vity.
Tylko wiesz co, w tym momencie na Xperia Z3 może ile kosztować? 2500? Dwa razy tyle, co konsola?
No, ale masz Z3 tablet kompakt, który w tej tańszej wersji będzie jakoś, nie wiem, 1200-1300 zł, coś takiego.
Prawdopodobnie, to jest raz.
I szybko stanieje, bo już nawet ten Xperia tablet Z2 czy Z2 tablet, no przepraszam, się gubię.
Tablet Z2.
No właśnie, no to szybko staniała do 1700 zł, więc one dosyć
szybko. A poza tym jeszcze jest jedna kwestia, tak? To jest Android i uwaga, już teraz jest przygotowana baza pod aplikację, która umożliwi wgranie. To znaczy baza, to znalazłem na XDA, to właśnie przed nagrywaniem podcastu się głośno z tego śmiałem, się okazało, że to jeszcze nie jest właściwa aplikacja do remote playa, a to jest jedynie przygotowanie jakichś tam magicznych bibliotek pod nią. Natomiast kwestia jest taka, że to zostanie na przestrzeni miesiąca, stawiam, przeportowane na inne telefony i będzie z tego można korzystać dowoli na innym sprzęcie.
Nie wiadomo, czy na wszystkich, czy tylko na smartfonach Xperia, ale jest no szansa, i, że...
Wiesz, wszystko.
Jeżeli nawet będzie tylko na smartfonach Xperia, to jeżeli nie zostanie oficjalnie przeportowane, to zostanie nieoficjalnie przeportowane.
Ale to ja właśnie o tym mówię, że to na pewno będzie nieoficjalnie przeportowane. Jeżeli wiesz, jeżeli ludzie dokonują cudów typu działanie Androida 4.4 na kilkuletnim HTC HD2, to myślę, że znajdą się inni, którzy stwierdzą tak, chcę to u siebie i to przeportują, tak żeby to działało. No po prostu tak, nie wierzę, że społeczność XDA i całej reszty nie da sobie z tym rady.
Jasne, tylko jest kwestia, żeby poprawnie pad współpracował w tej sytuacji, prawda?
Ale to do tego są zewnętrzne programy. Przecież ja DualShocka 3, co prawda, bo 3, no ale mimo wszystko podpinam od no, bardzo długiego czasu do swojego Androida i nie ma z nim najmniejszego problemu.
Jasno, ale tu myślę o zewnętrznej aplikacji. Mi chodzi o to, żeby w ramach tego remote playa to działało bezproblemowo.
To sobie, to jest zewnętrznej. No.
To jest po prostu kolejny wpis w systemie, bo on cię to traktuje jak nową metodę wprowadzania tekstu, więc to jest zintegrowane z systemem de facto, więc no ty wiesz, nie ma problemu, że to się będzie gryzło z aplikacją.
A no to super.
Tak, to się da zrobić. Więc...
Nawet tym bardziej gwóźdź do trumny Vity i możemy sobie przejść do mniej pozytywnej informacji, bo chcieliśmy tak jeszcze w temacie Sony, bo zapomnieliśmy chyba o tym tydzień temu powiedzieć, że no PlayStation Plus wyraźnie dołuje. Ja już wspominałem przed premierą PS4, kiedy się dowiedzieliśmy, że jednak ten multiplayer będzie płatny i właśnie podstawą do tego będzie abonament w PlayStation Plus, że no spadnie drastycznie atrakcyjność tej oferty, no bo kto by chciał wrzucać grę na której jeszcze można jakoś tam zarobić, no po prostu w ramach abonamentu, który ma większość posiadaczy tej platformy.
No wiesz, no wydaje mi się, że oni w tym momencie zauważyli, że mogą sobie pozwolić na po prostu spadek formy i bez pardonu z tego korzystają. Zresztą oni się też troszkę, mam wrażenie, w pewnym momencie wyprztykali chyba z takich większych tytułów, które oczywiście, które mogli tam umieścić, bo przecież pewnie też nie każdy wydawca chce, żeby jego gra trafiła do plusa. Ale zauważcie, że był taki okres mniej więcej między wakacjami rok temu a końcem poprzedniego roku, gdzie w tym plusie po prostu co miesiąc to był szał, że ludzie po prostu się jarali, co fajnego tam wyszło, bo tam po prostu były naprawdę dość nowe, świeże gry. Mam wrażenie, że oni mogli się też już wyprztykać trochę z tych nowości.
To znaczy, nie oszukujmy się, że dla nich na chwilę obecną dawanie gier AAA w plusie jest totalnie nieopłacalne. Ja cały czas czekam na to. Co prawda wiadomo, że na początku to będą, no powiedzmy dyplomatycznie, gry, które nie miały zbyt wysokich ocen pokroju Naka. No tak, właśnie chciałem powiedzieć o Naku i inne tego typu tytuły startowe, podejrzewam.
Nazwijmy Naki, bo to jest właśnie takie, myślę, adekwatne. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, no.
Tak, że Killzone Shadowfall podejrzewam, że też się tam znajdzie, no ale no czekamy jakby, bo Sony się zdaje, że obiecało, że to się pojawi, no i tak samo jak obiecało wsparcie dla plików MP3 przed premierą konsoli, która miała miejsce 10 miesięcy temu, ni widu, ni słychu tego wspaniałego feature'a.
Ale wiecie co, to jest po prostu, to są jaja, przecież taki feature to ma pierwszy lepszy chiński odtwarzacz na kupiony na bazarze za 20
zł. Ale wiesz, to nie jest technika, tylko jest kwestia biznesowa, nie? To się
no
kłóci,
tak, no.
Znaczy,
wiecie co, ja dalej.
Wiesz, wrzucają te Music Unlimited po prostu i tyle.
Dobra, okej, okay, Music Unlimited to jest jedna sprawa, natomiast ja do tej pory nie... Gdyby był rok 1987, zrozumiałbym, dlaczego Sony nie ma ochoty na pakowanie prototypowych laserów od płyt CD do swoich konsol. Ale jest rok 2014 i powinienem być w stanie wziąć płytę z muzyką, którą kupiłem, włożyć ją do konsoli i zgrać sobie tą muzykę, żeby słuchać jej w czasie gry. No, sorry.
No, sorry, ale taką mamy konsolę i no...
Ale
nie
kurde,
ma opcji, no.
Brak tego lasera jest dla mnie po prostu niepojęty. Najlepsze jest to, że chyba Sony na jakimś etapie tłumaczyło się, że dorzuci to software'owo.
Ale wiesz...
Kurwa, jak?
Nie wiem, Sony ma generalnie duże braki, natomiast nie w kontekście stabilności systemu na pewno.
Nie, to stabilność systemu jest najlepsza na świecie. Podejrzewałem, że mógłbym domu zbudować na PS4.
No, jest to możliwe i kolejne nowe ładki, kolejne 300 mega, które nie wiem, idzie chyba w próżni z stratą prądu, bo znalezienie jakichś wizualnych różnic pomiędzy tymi aktualizacjami jeszcze chyba
znaczy,
się nikomu nie
co?
Udało.
Nie, udało się. Dwie aktualizacje temu bodajże była zmiana, która notyfikację przerzuciła z prawego górnego rogu w lewy górny róg. Jak to przeczytałem, to aż nie wierzyłem, że coś zmienili, ale zmienili.
Dobrze, że napisali, bo byś nie zauważył, że się robi.
Nie, wiesz, że po prostu bym siedział i się zastanawiał, co się zmieniło, ale nie wiem co.
Byś myślał, że to jest bug.
Byłyby...
Ale dobrze, że nie napisali tego, że to jest w ramach stabilności systemu, bo byś się nie dowiedział, nie?
Nie, to totalnie zmieniło balans rozgrywki, no bo wiesz, najpierw po jednej, później po drugiej stronie...
No to właśnie jest ta stabilność, żeby było równo, nie? Raz jednej, raz drugiej.
To co, za rok znowu zmienią?
Dokładnie tak, no. No więc tak to... A już w sumie tak, żeby nie marnować czasu antenowego, to chyba nie będziemy mówić rozpiski na wrzesień plusa, plus.
Nie, ale to nie ma sensu.
Pominiemy to po prostu ścianą milczenia, bo...
No, znaczy, może inaczej. Warte wspomnienia jest to, że na PS Vita dostaniecie teraz Joe Danger, a jest to ważne wspomnienia tylko i wyłącznie z tego względu, że to jest deweloper, który opracowuje No Man's Sky, a o No Man's Sky trzeba powiedzieć za każdym razem. Teraz możemy przejść dalej.
No i twoja ulubiona gra, jeśli chodzi o tytuł, nie? Prawda? Czyli... znaczy jeden z ulubionych, czyli klon Smash Brosa na PlayStation 3.
PlayStation All-Stars Battle Royale.
Właśnie to.
Więc rewelacja. Jest...
Dokładnie.
Moje sutki już są twarde, a teraz przejdźmy dalej, bo zaraz się podniecę.
No na pewno twarde nie są sutki Japończyków w oczekiwaniu na premierę Xbox One.
Jaki segway, matko!
Ponieważ, no cóż, jakby kolejki, które zostały, znaczy były przewidywane i specjalnie jakoś tam, nie wiem, ustawione linie do sklepów z elektroniką, oznaczenia dotyczące tu Steamy po Xbox One, okazały się no takim, taką parą w gwizdek, gdyż no tak jakby nikt się nie pojawił specjalnie i nie było kolejek. To nie było zaskoczenie, bo skoro PlayStation 4 się beznadziejnie sprzedaje w Japonii, no to jak ma się sprzedawać Xbox One, który ma tak samo nieatrakcyjną ofertę gier z punktu widzenia Japończyka jak PS4, a nawet bardziej w sumie.
Ale to nawet pokazuje jednak zmianę tego rynku japońskiego, że skoro nawet właśnie PlayStation, które przecież w Japonii zawsze było mocne, nagle radzi sobie kiepsko, to znaczy, że rzeczywiście chyba oni już w pełni przeszli na mobilki, bo...
Nie, ale wiesz, na jakie mobilki? Na konsole przenośne. Bo tam jest tak, tak nieprawdopodobny szał, że sumując, wiesz, 3DS-a i Vita mamy więcej niż PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U i nie wiem, PlayStation 2 razem wzięte, nie?
Nie, ale no wiecie co, ja przynajmniej raz w tygodniu, jak zbieram informacje do gościa niedzielnego, widzę wyniki sprzedaży w Japonii i ja do tej pory nie mogę się... Ile tam jest ludzi? Przecież ten rynek powinien być tymi 3DS-ami już nasycony w taki sposób, że każdy powinien mieć przynajmniej 3, no kurde!
Ale tak jest, no... Wiesz, ja mówiłem ci kiedyś, nie wiem, czy to dyskutowaliśmy na podcaście, czy nie, że Japończycy działają w ten sposób, że jak wychodzi jakaś fajna gra na 3DS-a, to stwierdzą, kupię sobie od razu w bundlu, nie? I mają po prostu bundle ze wszystkimi ważniejszymi grami na tę platformę.
No wiesz, no teraz Nintendo dało im powód do tego, żeby kupowali bundle, bo po prostu zrobiło nową konsolę, która będzie mocniejsza i będzie dostawała ekskluzywne gry, no ale nie zmienia to faktu, że te wyniki sprzedaży są po prostu porażające. Ja pamiętam, jak Michael Pachter powiedział przed premierą Vity: Vita zmiażdży 3DS-a w Japonii. I po dziś dzień się z tego śmieje, bo to po prostu była największa głupota w dziejach.
No tak, ale śmieszne jest też to, że Wii U miażdży PlayStation 4 i prawdopodobnie niedługo Xbox One, więc...
No wiesz, Xbox One to nie musi nawet miażdżyć specjalnie, sądząc
wystarczy,
po tym, jak
że jest
olbrzymie...
obecna na rynku i...
Tak, że stoi obok.
I już miażdży. Tak.
Nie, ale przecież z tą premierą Xbox One też, z tego co słyszałem, w Polsce nie było zbyt różowo, jeśli chodzi o sprzedaż.
No tak.
No nie było, no ale to wiesz, to jest trochę inna sytuacja, podejrzewam, bo jeżeli u nas ktoś rzeczywiście grał na 360C i z jakiegoś względu zakochał się w Xbox One od początku do końca, no to po prostu
już to
sprowadził
kupił
go sobie z zagranicy, tak, no bo no nie oszukujmy się, że to nie była taka sytuacja jak w przypadku premiery PS4, że były dostępne tydzień wcześniej tylko i wyłącznie za oceanem. A no jednak były po prostu dwie granice dalej, powiedzmy, więc no to jakby nie było jakiegoś tego strasznego problemu. No i
no tak,
start więc... też wyglądał inaczej.
No tak, ale tutaj jeszcze tak wracając do tej Japonii, to naprawdę śmiesznie się ogląda te wszystkie zdjęcia, gdzie po prostu są takie puste, tylko pachołki porozstawiane, żeby pokazać ludziom, gdzie mają stać w tych ogromnych kolejkach, które podobno się miały pojawić, a tej po prostu pustka jak nic.
No ktoś sobie zrobił po prostu The Last of Us Shop Edition. Jest pusto.
No cóż, no.
A najlepsze jest to, że oni starają się jakoś to tłumaczyć, że Japończycy pamiętają wtopę z RODem, no tylko że biorąc pod uwagę, że sprzedawało się tygodniowo jakoś tam 150-200 sztuk Xboxa 360.
No to z tymi 200 to już dobrze poleciałeś w takim razie.
To się zastanawiam, ilu tych ludzi w ogóle pamięta, że było coś takiego jak Xbox 360. Oni się martwią, rozumiesz, jakimiś tam problemami sprzętowymi.
Nie, no i chyba w ogóle jakby nie wyczuli tego rynku, że teraz... znaczy, nie
ale
wiem,
wiesz,
czy...
no w sumie to jest dla mnie zabawne, że... Znaczy, okej, rozumiem, tak? Firma jest firmą i stara się zarobić, ale dla mnie po prostu już momentami śmieszne jest to staranie się Microsoftu, japońskiego klienta, który najwyraźniej pokazuje im ciągle środkowy palec wystający zza ich 3DS-a i niezależnie od tego, czy oni będą robili jakieś gry razem z japońskimi deweloperami, ta gra po prostu, ta konsola się tam po prostu nie będzie sprzedawała. No przecież jak wyszło Ace Combat... na które w Japonii po prostu są różne szały i tak dalej. Jak wyszła szóstka, która była ekskluzywna dla Xboxa 360, to miał być niebotyczny skok i no, sorry, ale nic takiego się nie stało. Więcej szóstki się sprzedało chyba nawet w Europie, bo po prostu Japończycy stwierdzili, mamy zero na PS2. Więc no... Nie.
No więc myślę, że nie ma co dalej roztrząsać. No, jak teraz sobie właśnie wszedłem na te wyniki, no to widzę, że 3DS to i tak już jednak trochę się nasyciło, bo on miał tak po 90 tysięcy sztuk, a teraz miał 37 i może Vita niedługo zmiażdży. bo już wiele nie brakuje, tylko 17 tysięcy, ale no śmieszne jest to, jak się czyta, że Wii U 8,5 tysiąca, PS3 prawie 8 tysięcy, a PS4 6,5 tysiąca. A jeśli chodzi o Xboxa, to rzeczywiście poleciałem, bo w zeszłym tygodniu zeszło 86 sztuk.
No kurde, to i tak się poprawiło, bo ja pamiętam, że jakiś czas temu było 79, także tendencja wzrostowa. Gdyby przybliżyć słupki odpowiednio, nawet inwestorzy Sony byliby zachwyceni.
Tak, natomiast wiesz, tam są dwa źródła danych. Według innego źródła tylko 66 Xboxów, więc... Mamy tutaj rozbieżne niestety. Myślę, że to jest kluczowe z punktu widzenia przychodów Microsoftu, po prostu wiesz, kwestia tych paru dolarów w tą czy w tamtą.
Ja myślę, że ich transport i marketing kosztuje więcej niż to jest warte.
Ich pułkowe kosztuje więcej niż oni są w stanie zarobić tam na tych. Dobra, no to opuszczamy dziwną Japonię i teraz sobie przejdziemy do Oculus Rifta, który no, jak wszystko w tej branży jest zapowiadany na rok 2015. Chociaż i ten termin może zostać niedotrzymany, bo kurczę, wszystko to się tak strasznie opóźnia. Wiem, że oni chcą to idealnie dopracować, ale no, jak sobie przypomnę, kiedy o tym usłyszeliśmy, a na jakim stanie się produkt znajduje, to cały czas wydaje mi się, że to jakoś strasznie wolno idzie. No ale fakt jest taki, że poznaliśmy przedział.
Przedział cenowy.
Dokładnie, konsumenckiej wersji Oculus Rift, który jest tak mega konkretny, że już nam powie, czy warto iść do sklepu, czy nie. Bo jest między 200 a 400 dolarów. Czyli tak jakby między, wiesz, szałem radości, a totalnym strzałem w stopę i facepalmem.
Znaczy oni się tutaj tłumaczą jedną rzeczą, dlaczego taki, to jest taki szeroki przedział. Bo po pierwsze to zależy od tego, jakie komponenty zastosują finalnie. Druga sprawa, jak będzie dużo zamówień, dlatego że wiadomo, im więcej zamówień na daną technologię, tym tańszy jednostkowy koszt produkcji.
Jasne, więc ja mam dobry pomysł. Zróbcie cenę za 200 dolarów, to będzie dużo zamówień przedpremierowych. Jak ustalicie cenę na 400, to będzie mniej. No więc proste. No.
Nie, ale to znaczy, jak dla mnie te ceny są, bo tutaj trzeba też brać pod uwagę, że to nie jest cena polska, więc tylko cena amerykańska, w związku z czym...
Bez tych podatków tam, wiadomo, bez VAT-u i...
Podatki podatkami, tak, no ale poza tym jeszcze jest ten idiotyczny przelicznik, czyli 1 dolar równa się 1 euro.
Czyli w Polsce... Więc na cenę poniżej 1000 zł nie ma co liczyć, nawet jak wyjdzie to za 200 dolarów.
Tak, i teraz ciekaw jestem, jak sądzicie, to dużo, mało?
No słuchaj, 3/4 ceny konsoli jakby to kosztowało i to jest w wariancie optymistycznym. No, a w wariancie pesymistycznym 400 dolców to jest tyle, ile kosztuje PlayStation 4, taki Xbox One. No, uważam, że z punktu widzenia gracza PC to może być ciężkie do uzasadnienia. Chociaż z drugiej strony karty graficzne potrafią kosztować 3000, więc może taki Oculus to nie będzie dla nich aż taki wydatek.
Ale wiesz co, 3000 to są już takie naprawdę z takiej półki, której wydaje mi się, że gracze już raczej sami z siebie nie kupują. Mówię tutaj o takich...
Ktoś im każe, pistolet do głowy.
Nie, wiesz co, chodzi o to, że te karty są bardziej przeznaczone dla grafików, którzy... Bo większość gier jakby nie zauważysz różnicy, grając na karcie za powiedzmy 800, no 800 to może tak, ale załóżmy za 1200 zł, a grając na karcie za 5000 zł, bo to...
Ale
to...
wiesz co, wydaje mi się, że graficy jednak nie będą korzystali z GeForce Titan, a bardziej w jakieś Quadro będą wchodzili, więc no pytanie,
tak,
dla kogo
tak
jest Titan?
Tak, może być.
Chociaż... Ale kogo są trzy tytany w SLI?
No...
Dla tych, którzy prezentują Xboxa i trzeba jakoś pokazać, że ładnie wygląda?
No i tak.
Nie, to wystarczy, że tego komputer z HP, no.
No, bo dla tych, którzy chcą mieć przygaszone światło w domu i nie znają innego sposobu.
To sobie kupują PlayStation 4 i mają tylko małą lampkę.
Można i tak. No dobra, to jest coś do Ania, czy lecimy do...
Nie, lecimy dalej.
Tak, zabezpieczenia antypirackie w Sims 4.
I to jest to akurat fajne. To jest akurat fajne. Jeżeli masz kopię piracką Sims 4, to masz tak jakby włączoną cenzurę na wszystko. Oprócz interfejsu.
Aha, czyli jakby wszystko jest takie rozpikselowane.
To znaczy, wszystko wygląda tak, jakbyś miał Simsy w pixelarcie.
No to, no, uwaga, to może Dawid będzie ściągnął pirata.
Właśnie chciałem powiedzieć, żeby Dawid ściągnął pirata, bo byłby szczęśliwy.
Ceni sztukę, no to brawo, tak. Niech ktoś powie, że to jest teraz sztuka.
Ale się zdaje, że tam w ogóle to jakoś tak stopniowo się rozchodzi, bo ja z ciekawości obejrzałem jakiś jeden film, który był bodajże na Kotaku wrzucony i wychodzi na to, że za każdym razem, kiedy wykonasz jakąś czynność, to ilość rozpikselowania rośnie.
Tak, od środka.
Od Sima.
Ja czekam, aż jakiś indie twórca weźmie to jako pomysł do swojej gry.
No matko boska, boję się tego. Ale Simsy mają fantastyczne feature'y z tym powiększaniem przedmiotów. Jest absolutnie rewelacyjne moim zdaniem. Można zrobić sracz wielkości domu. To jest rewelacja.
No albo wannę wielkości basenu.
No tak, tylko że Simy nie mogą do niej wejść.
A do normalnej wanny mogą?
Do normalnej wanny mogą. No przed normalną wanną nie stoją, nie wzruszają ramionami.
No ale myślę, że jakby w twoim ogrodzie stała wanna wielkości basenu, to też byś wzruszał ramionami.
Nie, dlaczego? Ja po prostu do niej wszedł i korzystałbym jak z basenu, no halo. Ale wiesz, z drugiej strony ja się nie witam z ludźmi mówiąc sul-sul, albo coś w tym stylu, nie wiem jaki ten...
No tak. Nie masz też jakichś, nie wiem, dwóch parametrów, które opisują całe twoje życie, prawda?
Nie, mam, na jedzenie i wyspanie.
Ale nie chodzi mi o to, tylko w tych nowszych to tam jest, wiesz.
Nie, rozumiem.
Jakieś aspiracje.
Ale nie, naprawdę, Sims 4 z tego, co widziałem właśnie na tym, jak panowie z Videogamera brytyjskiego grali, ma naprawdę fantastyczny feature w postaci powiększania przedmiotów. I właśnie tam na filmie było pokazane, jak oni zrobili gnoma ogrodowego, który był na tyle duży, że służył jako dach. Więc no... Jeżeli macie ochotę się pobawić w kogoś, kto psuje krajobraz waszym wirtualnym sąsiadom, to jest to idealna gra, absolutnie.
Jeśli chcecie sobie wyobrazić, jak to jest mieć gnoma wielkości dachu, to kupujcie Sims 4. No.
Gnoma w roli dachu.
No dobrze,
nie,
w
roli, nie, ale słuchajcie, tak nas, tutaj może akurat jeździć, ale wydaje mi się, że zabezpieczenie bardzo fajne, bo ogólnie cenię to, kiedy twórcy starają się zamiast po prostu zrobić takiego chamskiego DRM-a, znaczy zamiast, no przecież Simsy 4 też musisz łączyć z Originem, więc to inna sprawa, ale zrobić coś takiego, coś właśnie specyficznego, przecież tak samo było bodajże w którymś Batmanie, że jeżeli miałeś wersję piracką, to na tych, tak jak normalnie na skrzydłach mogłeś szybować tam bardzo długi czas, znaczy na tych pseudoskrzydłach, tak w wersji pirackiej było tak, że Batman praktycznie chwilkę poszybował i spadał.
Mhm. No, albo w Game Dev, nie w Game Dev Story, tylko tak. W tym Game Tycoon, czy jakoś tak było, że twoja firma bankrutowała robiąca gry z powodu piratów. To tak. Był już najlepszy przykład.
Ale wiecie co, to jest fajna sprawa, jak ludzie reagowali.
Bo no, na przykład, ta gra się wypromowała na tym.
Bo na przykład, ale ogólnie jak ludzie na tego typu rzeczy reagują, bo na przykład... na tego Batmana w internecie nagle się zaroiło, że gra jest do dupy zabagowana, bo w ogóle nie działa latanie i od razu było wiadomo, kto ma pirata, bo...
Lepiej jak w recenzji by się pojawiło w jakimś portalu albo w jakiejś gazecie. 2 na 10, złe latanie.
Tak.
Kaszanka zon.
Ale tak samo właśnie z tym Game Tycoon, czy Game Dev Tycoon, jakkolwiek. Wiem, nigdy nie pamiętam, która ma jaki tytuł, no mniejsza o to. W każdym razie też w necie się pojawiło bardzo dużo pytań, że słuchajcie, moja gra jest zjadana przez piractwo i w ogóle nie mam jak tego studia prowadzić. Czy będzie możliwość dodania DRM-u? Bardzo często były takie pytania, więc ludzie, którzy najpierw sami są przeciwnikami DRM-u, spiracą grę, a potem w sytuacji, kiedy sami są postawieni, powiedzmy, w tej roli, okazuje się, że oni są pierwszymi, którzy zamiast zapytać, jak można zwiększyć sprzedaż, to pytają, jak dodać DRM.
Więc to też socjologicznie było genialne zagranie, nie tylko z punktu widzenia marketingowego czy technicznego.
Tak, zresztą widać to chociażby po tym, że nawet teraz o tym mówimy, mimo że ta gra już ma dość dużo lat.
Czy to było w tym roku, tak mi się wydaje?
Nie. Nie, na pewno
może
nie.
Może czas szybko minął. Może z zeszłego faktycznie.
W tym roku to się zaczęło pojawiać w jakichś bandlach i innych obniżkach za tam dolara czy w tym stylu. No 5 groszy to może nie, ale...
No ale mało w każdym razie. Dead Rising 3 na PC bulwersuje Tomka, już się założę. Bo...
Oczywiście, że bulwersuje. Dead Rising 3 na PC-ta ma zablokowane 30 FPS-ów.
No i nie jest to gra taka jak The Crew, która no, ewidentnie siedzi w jakichś tam sieciowych rozwiązaniach, które no, wymuszają po prostu równość działania tak, na wszystkich platformach, na wszystkich komputerach. No tutaj Rising no, ma chyba tam koopa, no ale no, wrzucenie takiego ograniczenia to pokazuje, że to jest chyba jakiś chamski port z Xboxa One i będzie się prezentować to po prostu, nie wiem, no nie najlepiej, delikatnie mówiąc.
Wiesz, znaczy ogólnie blokowanie FPS-ów w wersji singlowej to jak dla mnie jest jakaś totalna porażka, dlatego że no niby z jakiej racji, jeżeli ja na przykład chcę grać, nie wiem, mam powiedzmy mocniejszego kompa, który byłby w stanie to pociągnąć w 60 FPS-ach, to dlaczego nie? Oczywiście już pojawiają się metody, jak te FPS-y odblokować, żeby po prostu grać w tylu, ile się chce, no ale jest to strasznie słabe, tym bardziej, że dla mnie jest to zawsze sygnał, że twórca nie jest pewien, albo nie jest pewien swojego produktu, albo doskonale wie, że w ogóle nie wykonał dobrej roboty, jeśli chodzi o optymalizację. Tylko po prostu chamsko przeportował i zablokował na 30, żeby po prostu nie wyszło na to, że jego gra w praktyce nie działa w większym odświeżaniu.
Bardzo podobna sytuacja była przecież z tym, z Need for Speed Rivals, które w momencie, kiedy dokładnie się wymusiło działanie w 60 klatkach, to gra działała dwa razy szybciej.
No tak, no, ale tak.
Szkoda, że nie zablokowali 900p, to w ogóle byłyby jaja.
Nie, to już byłaby tragedia, bo przecież...
No, powiedz to posiadaczom Xbox One. To jest ich codzienność, a nie tragedia.
Nie, ale to, jak dla mnie takie coś to jest, na PC-cie mówię, to jest po prostu, to jest porażka.
No nie, no bo na PC-cie to byłaby rzeczywiście tragedia, bo to już, nie wiem, to kiedyś my dyskutowaliśmy, że no na Xboxie One nie ma takiej różnicy, jak masz 900p kontra 1080p, bo i tak jest obraz upscalowany, natomiast w momencie, kiedy na monitorze miałbyś rozdzielczość tam 1600x900, no to nie działa monitor w natywnej rozdzielczości i to już wygląda wszystko dużo, dużo gorzej.
No więc właśnie, no to jest, to znaczy są takie gry przecież, które miały zablokowane, chociażby Dark Soulsy przecież.
Ale to w ogóle lepiej nie mówić, jak na Steamie pojawia się ostrzeżenie, no, że jak nie masz pada, to nawet nie kupuj, no to też o czymś
tak,
świadczy.
Tak, że ktoś się chyba nie przyłożył do konwersji.
No tak, ale to była taka typowo, wiesz, na prośbę fanów, zrobiona po kosztach i amatorka w sumie.
Chociaż zresztą oni faktycznie, z tego co pamiętam, nawet się wprost mówili, że nie do końca się na tym znają, że zrobili to dlatego, że fani chcieli i że dlatego tak to wygląda, jak wygląda. Więc oni tam nawet nie próbowali jakoś marketingowo, znaczy jakoś PR-owo się z tego wyłgać, tylko bardzo wprost zagrali.
Okej, okay. I na sam koniec z niewiadomych mi bardziej przyczyn będziemy sobie rozmawiać na temat NBA. I żeby było śmiesznie, nie tej serii, która jest uznana i no, prezentuje się niesamowicie, szczególnie w wydaniu nextgenowym, czyli NBA 2K15 w tym przypadku, ale o konkurencję do elektroników, która niby w zeszłym roku powróciła, ale była to jakaś straszna tragedia i w ogóle beznadziejna gra. No i podobno teraz ma być lepiej, tak przynajmniej stwierdził Tomek po obejrzeniu zwiastunu.
To znaczy, może najpierw zaznaczmy jedną rzecz. To jest wszystko po obejrzeniu zwiastunów, a wiemy wszyscy, że EA jest znane z tego, że...
Czy robi dobre zwiastuny, a nie gry.
Że, tak, i że ich zwiastun trzeba najczęściej podzielić na 5 i jeszcze mu nie wierzyć, jeśli chodzi o oprawę. Natomiast biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie zwiastuny, na mnie na przykład zwiastun NBA Live 15 zrobił graficznie, technologicznie lepsze wrażenie, sporo lepsze wrażenie niż zwiastun NBA 2K15. Dlatego, że jak oglądałem właśnie zwiastun NBA 2K15, to miałem wrażenie, że jest tam zastosowane bardzo dużo takiego niepotrzebnego bloomu i że te postacie nawet... Znaczy po pierwsze, że one wyglądają jakby były troszkę takie, jakby były z wosku. Świecą się troszkę za mocno. Ja wiem, że ci faceci są spoceni, okej, ale to nie wyglądało jak spocony facet, tylko jakbyś po prostu zrobił to z po prostu właśnie z jakiegoś wosku, czy nie wiadomo czego.
Nie będę się pytał, co jest twoim punktem odniesienia jako spoconego faceta, ale okej.
Okej. Nie, ale to jest raz. A druga sprawa, że ja mam wrażenie, przynajmniej po trailerze mówiąc, że to, co pokazali w NBA 2K15, wygląda gorzej niż to, co pokazali na konsolach w wersji 2K14. Tam to wyglądało dużo bardziej jakoś tam, powiedzmy, wiarygodnie i tak dalej, jakoś tak.
Ale porównujesz się do zwiastunu przecież, tak?
Tak, dlatego
no właśnie,
mówię.
To... Zwiastun często jest taki podkręcony, taki, wiesz, efekciarski.
Ale właśnie dlatego mnie tym bardziej dziwi zwiastun 2K15, w którym na przykład twarze wcale nie wyglądają jakoś mega pięknie.
No ale wiesz, cały czas mówimy o grafice, a moim zdaniem gameplayowo ten NBA Live no, może
zobaczymy,
po prostu
jak
być
będzie.
Beznadziejny, nie?
Oczywiście, dlatego ja mówię tutaj, wiesz co, ja tutaj, dlatego tam też nawet w naszej rozpisce napisałem o trailerze, bo no, to wszystko zweryfikuje rozgrywka, natomiast jeśli chodzi o grafikę, to i biorąc pod uwagę tylko trailery, to bardziej do mnie przemawia w tym momencie NBA Live, co mnie aż dziwi, bo zawsze byłem, znaczy zawsze od długiego czasu, tak naprawdę od 2008-2009 roku, mega zwolennikiem tej serii 2K. No a tutaj naprawdę zrobiło to na mnie dość dużo, dużo bardziej pozytywne wrażenie niż właśnie gra od 2K.
No to jeśli czymś elektronicy mieliby zawalczyć, to moim zdaniem to jest taka przystępność, bo nie jestem najlepiej, jeśli chodzi o serię od 2K.
To znaczy, elektronicy, czy mogliby zawalczyć o przystępnością? Tutaj zależy, co byś rozumiał przez przystępność.
No,
bo...
no chodzi mi po prostu, ile czasu musisz poświęcić, żeby dobrze zrozumieć mechanizmy rozgrywki.
Wiesz co, właśnie jest... Znaczy, oni by mogli jedną rzeczą zawalczyć, sterowaniem. Bo w serii 2K sterowanie już od dawna to jest po prostu jakaś totalna masakra, że masz 50 różnych przycisków, które po prostu jeszcze działają kontekstowo, czyli jak tutaj coś klikniesz, jeden przycisk z innym przyciskiem jako modyfikatorem i przesuniesz gałkę o 360 stopni, to nagle robi to, ale jak zamiast 360 zrobisz tylko 270, to w tym momencie robi coś kompletnie innego, więc tutaj jakby to jest bardzo... Ja na przykład złapałem się na tym, że pierwsze tam kilkanaście meczy, jak nie więcej, które gram właśnie w NBA tej serii 2K, to jest tak naprawdę nie walka z przeciwnikiem, tylko walka ze sterowaniem. Dopiero później, jak już człowiek tak jakoś z tym okrzepnie, no to cokolwiek zaczyna wygrywać. Natomiast NBA Live zawsze było znane z tego, że to sterowanie było dosyć uproszczone i moim zdaniem to akurat było całkiem dobre, tylko niestety oni zrobili coś takiego, że za uproszczonym sterowaniem szły też uproszczenia rozgrywki. Więc no zobaczymy, jak to będzie. To znaczy, tak jak mówię, graficznie jak na razie i biorąc pod uwagę trailery, bardziej do mnie NBA Live przemawia. Ale jak będzie w praktyce, no to się pewnie przekonamy dopiero. Z tego co wiem, NBA Live wychodzi chyba 7 października, czyli nawet troszeczkę przed... Jeśli się nie mylę.
Już nie patrzyłem tak daleko, więc to już tam, wiesz, sprawdź sobie, jeśli...
Bo 2K15 wychodzi na pewno 21 października, a Live chyba 7 października, jeśli się nie mylę.
No październik to będzie ta rywalizacja właśnie NBA-ów.
Ale wiesz co, dobrze, dlatego
no,
że...
tak FIFA i PS, no musi być, wiesz, konkurencja.
Tak, bo dopóki, to znaczy dopóki nie zaczęli kombinować z Live'em, to seria 2K... bardzo się może nie to, że opuściła, ale to było cały czas to samo, tam jakieś naprawdę kosmetyczne zmiany, więc mnie akurat cieszy. Ja bym bardzo chciał, żeby NBA Live rzeczywiście było dobre i żeby podjęło walkę z tą serią 2K, bo tylko gracze by na tym wyszli dobrze.
Zawsze konkurencja jest dobra, tak samo
oczywiście.
Jak mieliśmy właśnie Xboxem One czy PlayStation 4. Po prostu to ostatecznie no, prowadzi do szybszego tempa wprowadzenia zmian, więc ja też mam nadzieję, jeśli chodzi jak już w temacie sportówek, że PS na nową generację będzie deptał pięty FIFA i też skupię się na tym, żeby no, jednak dorzucać poważne zmiany, a nie tylko jakieś drobne pierdoły. No i tym tematem sobie zakończymy dzisiejszy podcast. Jeszcze tylko na sam koniec powiemy o premierach tygodnia. We wtorek coś, co prawdopodobnie no, źle się skończy dla serwerów Sony, tak podejrzewam, bo skoro beta już okazała się zbyt ciężka, mowa o Destiny, no to trudno nie oczekiwać, że pełna wersja, na którą się czai kilka milionów ludzi, no, większość podobno właśnie wersji na PlayStation 4, że no, nie spowoduje to pewnych konsekwencji w postaci, nie wiem, dwudniowej przerwy w dostępie do PSN-u, co dla mnie nawet byłoby zrozumiałe.
Ja czekam na atak hakerów, bo to jest idealny moment po prostu.
No, wszystko ma, ale to będzie jak atak hakerów. Będzie taki jeden zmasowany DDoS na serwery Sony w postaci wszystkich preorderowców i tych ludzi, którzy w dniu premiery kupią. No i ja mówiłem, zdaje się, tydzień temu albo dwa, że skasowałem preorder, no tylko zrobiłem to źle najwyraźniej, bo trzy razy kasowałem, a ostatecznie przyszedł do mnie mail, że gra czeka do odbioru w sklepie. tak to zrobiłem.
No cóż.
I już chciałem stwierdzić, że nie, no nie ma opcji, no bo ja miałem preorder za 250 zł w euro AGD, taka kryptoreklama. No i wiecie, no pojawiły się lepsze oferty, tymczasem okazało się, że jest zmieniona magicznie cena z 250 na 219 i nie wersja zwykła, tylko wersja limitowana.
Ty uważaj, okay. Bo może ludzie w sklepie o tym nie wiedzą.
Mam nadzieję, najpierw odbierz, a potem mów.
No, ten jeden dzień mam nadzieję, że nikt z euro nie przysłucha. Także jak słuchacie z euro, to mam nadzieję, że się jakoś dogadamy. Zapraszam prywatnie.
Wow!
No, więc tyle w temacie Destiny. To jest 9 września. No i będzie też NHL 15, tak łącząc z tematem sportowego, o których wspominaliśmy. Jakoś tak widziałem jakieś zwiastuny, kompletnie do mnie nie trafia, nie czuję tych zmian. Ostatni raz grałem w NHL 2003, więc no, nie jestem najlepszą osobą do porozumienia tego, co się zmieniło na przestrzeni lat. No, bo pewnie byłaby to duża zmiana, ale nigdy to jakoś moja ulubiona seria nie była.
A ja bym chętnie wrócił, tylko że z tego co pamiętam chyba wersji PC-owej nie będzie, bo EA tak się ostatnio dość wypina na te wersje PC-owe, chyba tylko FIFA wychodzi.
Mhm. No FIFA w tym roku będzie już next-genowa na PC-ty.
Także, no co? Znaczy wiesz, ja akurat FIFA się zupełnie nie pasjonuje, ale NHL-a bym łyknął, ale jeżeli nie mają zamiaru tego na PC-ta wydawać, no to cóż, no przykro mi bardzo.
Zbankrutują przez ciebie.
No, też tak myślę.
Będzie twoja wina.
No dobra, no to chyba przyszedł czas na pożegnanie. Jeszcze zanim to nastąpi, to zapraszam was na www.padtv.pl, gdzie pojawiają się wpisy. Mam nadzieję, że coś tam będzie więcej. Ostatnio trochę siedliśmy na laurach, ale postaramy się poprawić. Pamiętajcie o tych naszych live'ach, które się pojawiają prawie codziennie w godzinach wieczornych na Gaming Live TV. Pamiętajcie o naszym Facebooku, naszej grupie, gdzie jest już prawie 300 osób i sobie cały czas dyskutujemy i wrzucamy różne ciekawe rzeczy. Standardowo także Twitter, Retro Rocket Network, gdzie są inne podcasty. Ostatnio chłopacy z podcastu Realni tam dosyć sobie aktywnie działają, więc jeśli chcecie posłuchać o piłce, to polecamy. No i także GRM Radio, gdzie naprawdę baza podcastów jest już ogromna i nie tylko growych tak samo, więc również was zapraszamy. No i ja już się z wami żegnam, nazywam się Robert Fiałkowski, prowadziłem ten 118 odcinek, a ze mną był jeszcze Piotrek Modzelewski.
Dzięki wielkie.
I Tomek Dietrich.
Dzięki, cześć.
Do usłyszenia za tydzień, cześć.